Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jak sama nazwa wskazuje, podcastu o popkulturze. Jest to odcinek 71 z niedzieli 19 maja 2024 roku. Z tej strony kwadrat, a po drugiej stronie jak zawsze...
Skłol, dzień dobry, witam serdecznie. Tym razem trochę zakatarzony. Także jeśli będę pociągał nosem i będę obijał metalową rurką po szklance, to wybaczcie, jest jak jest.
To będzie brzmiało, jak jesteśmy w więzieniu, wiesz, tak pem, pem, prr, prr, po kratach.
Trochę tak.
No to przejdźmy w takim wypadku do listy tematów i pierwsze co to kolejny numer jeden z Marvela i to Doom tym razem, czyli Doktor Doom dostał własny komiks.
Tak jest.
No i w sumie chyba tyle, co?
To znaczy nie, no to jest dobry komiks, o dziwo, ku mojemu zaskoczeniu.
Okej.
Okay. Pisał go Jonathan Hickman.
Okej. Czyli standard.
Tak, pisał go Jonathan Hickman.
Dostajesz scenarzystę, którego lubisz i jest pik, dobre.
To znaczy, tak jak mówiłem gdzieś tam ostatnio w którymś podcaście, to Hickman w tym momencie jest najlepszym scenarzystą, jakiego Marvel ogólnie posiada. To po pierwsze. Po drugie, on im zrobił tych X-Men na Wyspie Krakoła, to już w ogóle pomijam. Ale ten Doom jest dobry przede wszystkim z jednego głównego powodu, znaczy z dwóch. Pierwszy to jest to, że pisał to faktycznie Hickman, a drugi powód to jest taki, że to jest one shot, a nie jakiś początek nowej serii.
No, a okej, okay, czyli tak, tylko będzie jeden komiks.
Tak, to był jeden komiks, dokładnie okay. Tak. No i tak jakby fajne jest to, że to nie jest pierwszy raz, jak Hickman pisał, bo on wcześniej pisał Dooma w trakcie Secret Wars w 2015-16.
No tak.
Także on już gdzieś tam wie, jak i z czym tego Dooma zrobić, także to wyszło naprawdę fajnie w tym wypadku.
Okej, okay, czyli ten Doom, który był popularny, wraca.
Też warto sobie zwrócić uwagę na naprawdę fajną okładkę. No i okładki wariantowe też, które naprawdę dobrze wyglądają, bo one są trochę psychodeliczne, one są utrzymane w takiej kolorystyce fioletowy, niebieski, zielony i to tak fajnie ze sobą współgra. Mimo tego, że te barwy gdzieś są w ogóle kompletnie sprzeczne ze sobą, bo po drugiej stronie palety barw leżą.
To jest taka stylistyka a la Kirby, jeżeli chodzi o kolorystykę. Bo to te fiolety, co nie, jakby niebieskie.
Ale ogólnie to polecam.
No to super, jakby no zawsze cieszę, jak jest coś dobrego na rynku. I przejdźmy do, w sumie ja tam tylko się zajmuję teraz tymi mangami, które się kończą sobie, bo zarówno Jujutsu Kaisen, jak i My Hero Academia to już są dosłownie na wylocie. W tej chwili?
No tak, one zaraz się skończą przecież.
Tak, wiesz co, jakby... Ale był duży powrót w Jujutsu Kaisen, bo ulubiona chyba postać większości czytelników, czyli Todo, ten taki, co klaskał, wrócił na końcówkę.
Okej.
Okay. To już myśleliśmy, że będzie jakby... Nie pojawi się w ogóle. No ale go jakby tutaj nie tyle wskrzesili, co przywrócili, bo on żył, tylko miał dłoń odrąbaną.
Żył tylko nie.
Tak, żył tylko jakby jego jutsu zostało ucięte, powiedzmy to tak. Więc tutaj wraca na koniec. No i My Hero Academia dosłownie już. Patrzysz na ten ostatni rozdział i to jest praktycznie już koniec. Jakby czujesz, bo widzisz, że ten się wszystko rozpada.
No to tam jest jedna wielka rozpierducha w My Hero Academia przecież teraz, nie?
Tak, w tej chwili no jakby nie wiem, czy ten będzie następny, ostatni, czy jeszcze może dwa dostanie, co nie?
To nawet jeśli tak czy siak, to się skończy i manga i anime w tym roku już, także...
Tak, jakby manga dosłownie w ciągu dwóch tygodni może już nie być publikacji i w sumie tyle, jeżeli chodzi o te rzeczy. Ale naprawdę jest w tej chwili będzie tak, że wiesz, Jump ma zawsze trochę tych komiksów, które są na bieżąco i w tej chwili dwa tytuły straci w krótkim odstępie czasu.
No oni teraz przecież tak mają Kaiju Number 8 zamiast tego chyba, nie?
Ale wiesz, no, to są różnica, bo to są tytuły, które są w magazynie i są tytuły, które są publikowane, wiesz, jakby cyfrowo tam na tych platformach. I nie wiem, czy Kaiju nie jest tym cyfrowym tytułem, bo on się nawet nie pojawia co tydzień, tylko co jakieś tam dwa tygodnie chyba.
No, to jakoś ciekawe. Tak.
Czy jak się pojawia co tydzień, to się pojawia w ogóle w inny dzień niż cała reszta. No, musiałbym to sprawdzić dokładnie, bo ja tam trochę tracę rachubę z tym wszystkim. Mnie cieszy powrót na przykład postaci, które uważałem, że w ogóle się nie pojawią, bo to jest takie, on miał fajną moc, fajne umiejętności, to się fajnie, wiesz, tam kombowało z różnymi ludźmi. I może ta końcówka Jujutsu Kaisen najgorsza nie będzie. No to tyle w sumie, jeżeli chodzi o komiksy. Przejdźmy do sali kinowej. gdzie ja kontynuuję oglądanie tego serialu Sympatyk.
No tak, z Robertem Downey Juniorem.
Tak, i no wiesz, on tam drugoplanową rolę teoretycznie gra, bo tam jest bardziej to jakby o społeczności koreańskiej, o Koreańczykach. Znaczy, okay. Nie Koreańczykach, Wietnamczykach, przepraszam. Bo to mi się wojny mylą. Po upadku tam Wietkongu i w ogóle to śledzimy tam poczynania szpiega komunistycznego w tym serialu. I to jest bardziej jako taka komedia i parodia niż taki na super poważnie ten serial, powiedziałbym. Ciężko mi troszeczkę powiedzieć, żeby to był jakiś wielki hit. To jest takie okej. Okay. Szczególnie, że Robert Downey Jr. tak jakby grał 4 różne postacie, a gra tak jakby cały czas siebie. Więc to jest takie okej. Okay. Jakby nie jest coś, co mnie bardzo ziębi, ani nie jest coś, co mnie bardzo grzeje. Na razie obejrzałem parę tych odcinków i tak jest. No, to jest w ogóle na podstawie książki o tym samym tytule. W ogóle tam, wiesz, to jest wszystko jakaś taka fikcja historyczna. Nawet, wiesz, jest tam postać generała, ale postać generała nigdy nie jest jakiegoś imienia i nazwiska wymieniona, co nie? Więc jest to takie... Takie wszystko bardzo umowne. W ogóle, wiesz, to się dzieje w takim kontekście, że ten główny bohater pisze zeznania na przesłuchaniu u władz komunistycznych, tam gdzieś w jakimś obozie reedukacyjnym, o swoich poczynaniach właśnie jako szpieg. Początkowo właśnie w Saigonie, a później w Stanach Zjednoczonych, gdzie poleciał razem z Amerykanami. I ma niweczyć działania byłego tam rządu nacjonalistycznego, czyli tam kapitalistycznego, czyli tego generała, który wrócił poleciał do Stanów razem z uchodźcami. No i tak mniej więcej to wygląda.
No to brzmi kompletnie jak nie dla mnie.
Powiem szczerze, jak tego nie będziesz oglądał, to nie dużo stracisz. To jest takie średnie mocno. Tak, niby nie jest złe, ale nie ma nic takiego, co by mnie zahaczyło mocno i spowodowało, żebym powiedział, tak, musicie ten serial obejrzeć, niepowtarzalny, świetny, świetna gra aktorska. Nie, tam jest wszystko średnie, dosłownie.
Nie no, niepowtarzalny i świetny to był Shogun, no, ale do tego wrócimy za
tak,
chwilę.
Tak, wrócimy do tego za chwilę. Ty z kolei zacząłeś Demon Slayera kolejny sezon, który właśnie się rozpoczął.
Tak, bo w niedzielę się tydzień temu zaczął, była premiera, pierwszy odcinek trwał 50 minut, także zaczął się ten sezon Hashira Training Arc, czyli że trenują wszystkich tych pozostałych Demon Slayerów treningiem, który został opracowany przez Hashirów, czy jak ktoś tam woli, przez filary Slayerów, także ten pierwszy odcinek, w sensie nie narzekam, bo ja rozumiem, że tak musiało być i wiem, z czego to wynika. Trochę przygadany był, bo to tam pewne rzeczy trzeba ustalić i tak dalej, i tak dalej. Taka podbudowa trochę to była po to, co się wydarzy, ale tak jak powiedziałem, nie przeszkadza mi to, bo ja wiem, że im dalej pójdziemy, to potem już będzie tylko coraz bardziej to nabierało tempo ogólnie rzecz biorąc.
Okej, okay. No bo teraz w ogóle się pozaczynały te seriale jakby z nowego sezonu.
No tak, no to już jest przedostatni sezon, podejrzewam, że potem już będzie tylko jeden i to już koniec będzie.
No tak, bo to jest krótka manga, jakby wiesz, ona się szybko skończyła w stosunku do wielu innych tytułów. Tutaj wiesz, jakby ja nie jestem w ogóle, powiem tak, obejrzałem pierwszy sezon, nie byłem jakby zachwycony tym jakoś specjalnie. To jest takie bardzo tradycyjne, nie łamie tam żadnych zasad, też jest bardzo prostym takim shonenem. Jak ktoś lubi, to będzie dla niego idealne, no.
Na pewno znowu Fotable dostanie tej nagrody za efekty, bo oni się fleksują tym, jak to jest rysowane i animowane. Fest to jest po prostu zrobione, fest dobrze.
Wiem, ja pamiętam, ten pierwszy sezon miał bardzo mocną taką animację, wszystko było, wiesz, bo dla mnie jest kwestia taka, że te walki tam nie są za ciekawe poza tą animacją, no i mnie troszeczkę męczy to, że za każdym razem ten główny bohater jest taki, o, ja muszę poznać twoje cierpienie i tak dalej, co nie, do tych złoli, co nie. Do tych wszystkich przeciwników.
Tanjiro jest trochę jak Midoriya z My Hero Academia.
Ogólnie, ale wiesz, dla mnie to raz, to jest teraz już taki standard i dwa, dla mnie to trochę robi się nudne w pewnym momencie, bo dostajesz taki, zabijasz złego i dostajesz na końcu jakiś recap, co nie, jakąś taką animację z tym, co się z nim działo.
No tak,
tak
że jest origin story pokazane, dlaczego ktoś taki jest, a nie inaczej, wiem. Trochę mnie to, trochę po Naruto jest taki spadek, bym powiedział, bo...
A tak.
Naruto miał podobne sytuacje, że ktoś jest zły, przychodzi Naruto, przegaduje go w tym ostatnim odcinku walki z nimi, oni są już najlepszymi przyjaciółmi ogólnie. Tak. I trochę mnie to bolało tam. Tu aż tak bardzo to nie jest, ale z drugiej strony nie uważam, żebym potrzebował originu absolutnie każdego złego, żebym wiedział, dlaczego nie zły. Po prostu uznajmy, że jest i tyle.
Wiesz, mi się najbardziej śmiać chciało właśnie z tego, że pamiętasz tego kota w butach i tam tego Jacka Placka, co nie?
Tak, który.
Po prostu ty jesteś zły, okropny. No co ty, co nie? Jakby to było bardzo świeże w porównaniu do większości dzisiaj jakby animacji, gdzie każdy musi mieć jakiś motyw i musi mieć jakieś, wiesz, backstory bardzo kiepskie, bardzo takie, wiesz, łapiące za serce, a tu się okazuje, że po prostu masz takiego, wiesz, zepsutego bachora za głównego złego i to w sumie tak uśmiech na mojej twarzy wywołało.
No bo tutaj jest anime, już.
Tak, w anime z kolei ostatnio właśnie wszyscy muszą być jacyś tacy skrzywdzeni i tak dalej. No nic, jakby oglądasz to, ja to jakby spasowałem jakiś czas temu i nie, ja jakoś nie mogę wrócić.
No ja bardzo lubię.
No, dobrze. Skończył nam się też X-Men 97, czyli ten X-Men 97.
No tak.
Który miał finał sezonu. Co ty mi ty powiesz, jakby, bo...
Ja jestem bardzo zadowolony z tego sezonu, bo to nas wprowadza w kompletnie inne rzeczy w ogóle. Do czego zaraz przejdziemy.
Jak się czułeś, jeżeli chodzi o finał, bo dla mnie to zakończenie było trochę takie znikąd? Szczególnie te ostatnie sceny?
To znaczy, to było bardzo szybkie zakończenie takiego globalnego konfliktu ogólnie rzecz biorąc, bo tam mieliśmy zaraz dostać zniszczenie planety, a przyjaciel Magneto i wszystkich zaorał ogólnie rzecz biorąc.
Tak, jakby Deus Ex Machina to jest raz, ale później była druga Deus Ex Machina w rodzaju ty, znikło sobie. Co się stało? Podróż w czasie!
Czytam komiksy od dawna i tak jakby jestem przyzwyczajony do tego, że główne postaci nie umierają. Już pomijam tą scenę po napisach, gdzie dostajemy Apokalipsa, który trzyma karty Gambita. Wiadomo, że teraz żon go wskrzesi jako jednego ze swoich horsemenów, czyli tam miejsce w Apokalipsy. 100% już w tym momencie. A podróż w czasie...
No ona jest znikąd, dosłownie.
Nie jestem największym fanem motywu podróży w czasie, bo ktoś kiedyś powiedział, że jeśli do historii opowiadania przez siebie dodajesz podróż w czasie, to znaczy, że już nie masz kompletnie żadnego pojęcia albo żadnego pomysłu na to, co masz ze swoją historią po prostu zrobić, bo to jest najłatwiejsze wyjście z jakiejkolwiek sytuacji. No to dostaliśmy tutaj dwa timeliny. Pierwszy to jest Age of Apocalypse, gdzie znalazła się Jean ze Scottem, czyli to jest absolutnie rozwalona przyszłość, która jest rządzona przez Apokalipsa, gdzie jest sobie ich ten syn, Nathan Summers, tylko w wersji dziecięcej, Kabel w wersji dziecięcej, jak ktoś woli. I ta Madara Scanning, która tam się pojawiła, to nie wiem, czy mogę spoilerować. Mam spoilerować, czy nie?
Nie, może nie spoileruj, bo to będzie, wiesz, wszystko na przyszły sezon.
Dobra, to nie będę spoilerował. Drugi timeline to jest tam, gdzie pojawia się cała reszta X-Men i tam z kolei dostajemy starożytny Egipt sprzed 5000 lat, przed naszą erą, gdzie mamy Apokalipsa w wersji przed tą wielką zbroją, którą nosił, z którym będą musieli współpracować, żeby wrócić do swoich czasów.
No ogólnie powiem tak, showrunner nie wróci tutaj na następny sezon, czyli bo wiadomo, byłeś tam, to już wiesz, potwierdzone jest. Druga rzecz, dla mnie ten serial jest taki średnawy, to jest, znaczy jak ktoś bardzo lubi dużą ilość fanserwisu, takiego X-Menowego.
No stary, tam było chyba... Tam było z 10 scen cameo ogólnie. Tam
tak,
był...
to będzie po prostu ta.
Daredevil, Cloak, Dagger, Iron Man, Kapitan Ameryka, był Peter Parker z Mary Jane, co sugeruje, że Peter znalazł mimo wszystko tą swoją Mary Jane.
Ta.
I teraz dostajemy Spider-Mana 98, jeszcze był Doctor Strange, tych cameo to było zesrania jeszcze trochę.
Tak, więc jak ktoś jest taki bardzo fanserwisowy, no to będzie bielił ściany wręcz. No powiem szczerze, nie jestem jakoś specjalnie tym zachwycony ogólnie jako serialem. Jakby dla mnie miało to jeden naprawdę super silny odcinek, a tak w sumie taka średniawka dla mnie. Jakby nie było to jakieś straszne, ale pędziło
znaczy,
na złamanie karku.
Ja już się przyzwyczaiłem do tego, że ty chodzisz i ojczysz na wszystko, że to nie jest wybitne, bo ty byś chciał, żeby wszystko było wybitne.
Wiem.
A dla mnie to jest zajebisty serial, który bardzo ładnie obchodzi się z materiałem źródłowym i z tym, co dostaliśmy gdzieś tam w latach 90. I jasne, jest to przyspieszone, jak najbardziej. Ale mimo wszystko oni sobie nie wymyślają niczego z dupy, tylko jedną tymi komiksami, które gdzieś tam kiedyś zostały opublikowane i oni biorą materiał z tych komiksów, a nie po prostu stwierdzają jak Netflix w wielu przypadkach, że oni znają się lepiej niż autor oryginału na przykład.
Tylko wiesz, to tempo, w jakim idą, to oznacza, że im się materiał źródłowy szybko skończy.
No nie, no to też bez przesady, no tego materiału to oni mają chyba jeszcze ze 40 lat do wykorzystania.
No wiesz, no ale w końcu wejdziesz w taki materiał źródłowy, którego nikt nie chce, żeby adaptować. No powiedzmy to tak, no.
No to też jest prawda. Ale z drugiej strony już o tym mówiliśmy. Wydaje mi się, na razie to oczywiście jest moje wydaje mi się, że pierwszy sezon szedł dość szybko, bo oni wtedy nie wiedzieli, że dostaną sezon drugi, a potem się okazało, że sezon drugi już jest zamówiony. I teraz będą chyba troszeczkę wolniej już szli.
No ogólnie ja nie jestem fanem, ty jesteś wielkim fanem, więc to jest takie, co komu się podoba.
Stary, ja ci powiem tak, paradoksalnie, jestem ogólnie wielkim fanem tej animacji, mimo tego, że turbo fanem X-Men nie jestem.
Ta.
Mam swoich ulubieńców, wiadomo, ale to nie jest moja ulubiona ekipa.
No, więc tutaj zależy pewnie od gustu, więc to nie można, to jakby nie zgadzamy się teraz do końca, ale no i było, jest i będzie drugi sezon. Tak, i dowiadujemy się też, już przejdźmy może do newsów, że...
No, że Shogun dostanie sezon drugi i trzeci.
Tak, będzie więcej niż jeden sezon Shoguna, to już jest zapowiedziane i teraz wiesz, jak zwykle, rozdarcie typu no tak się skończyła książka i to powinien być koniec, a z drugiej strony jej, więcej dostanę.
To znaczy, mnie interesuje teraz sposób, w jaki to będzie kontynuowane. Czy oni zrobią antologię, czyli że kolejne książki będą ekranizowane i one nie będą miały ze sobą nic wspólnego, oprócz autora po prostu? Czy to będzie rozciągnięcie historii postaci z pierwszego sezonu na kompletnie oryginalny scenariusz?
Podejrzewam, że to drugie. Bo jakby powiedzieli, że dalsza ekranizacja kolejnych książek to było co innego niż Shogun dostaje kolejne dwa sezony. Chociaż z drugiej strony, widzisz, dwa sezony. Co by oznaczało dwie kolejne książki.
No ale z drugiej strony były takie seriale, które były antologiami.
Antologicznie. No wiem, wiem.
Na przykład Black Mirror od Netflixa jest antologią.
No ja wiem, no, są, więc... Ale wiesz, jakby to troszeczkę, wiesz, kłóci się to z tym, że Shogun dostaje, co nie? To jest troszeczkę co innego, jak kolejne dwie książki ekranizujemy.
To znaczy, to też można wyjść z tego łatwo, bo niech sobie serial się nazywa Shogun, tylko po prostu będzie miał podtytuł inny, co sugeruje na przykład...
Nie. Myślę, że to tak nie działa, bo jedna z tych książek to się rozgrywa w Hongkongu, a druga wraca do Japonii w zupełnie innym okresie historycznym, więc...
Czy wierzę w to, że jeśli by faktycznie zrobili antologię, to może ewentualnie będzie jakaś postać jedna, która będzie się przewijała co jakiś czas jako łącznik tej całej historii. Ale no, zobaczymy.
Też nie może, bo to są zbyt odległe okresy historyczne.
A, to też jest inna sprawa.
Bo to masz, wiesz, Hongkong, który jest w okresie, kiedy Brytyjczycy tam rządzą, więc to są, wiesz, jakby kompletnie zupełnie okresy historyczne i też nie można, więc podejrzewam raczej, że to jest faktycznie nowy materiał będzie, już nie związany z książką. Pocieszające jest to, że dostaliśmy bardzo dobry serial, który w sumie już jest zamknięty, jakby ktoś się...
No czekił. Dobra, ty już nie zakładasz, że będzie to pani i to no będzie dobrze, zobaczymy,
wiesz,
jak wyjdzie.
Ja trzymam kciuki, bo mi się ten serial bardzo podobał i w sumie jakbyśmy dostali na tym samym poziomie kolejne dwa, to byłbym po prostu w niebo wzięty. Więc na razie może faktycznie nie będę krakał. Powiedzmy tak, nie będę krakał.
No właśnie.
Oczekujmy, że będzie dobre. No to w sumie tyle, jeżeli chodzi o Shoguna. Z kolei George Miller, który niedawno wypuścił do kin Furiozę. Czekaj, on nie wiem, czy u nas jest w kinach, ale w Stanach już pierwsze recenzje były. I tam współpracował z...
Z Chrisem Hemsworthem, tak.
Dokładnie.
I ten film pokazuje origin Furiozy. Nie, że on był w ogóle potrzebny, ale dobra, whatever.
Okej, okay. Ale z tego wynika współpraca z Thorem Marvelowym i oznacza to, że on jest zainteresowany kolejnym Thorem.
To znaczy, George Miller po prostu współpracował z Hemsworthem teraz nad tym Mad Maxem i stwierdził, że jakby miał możliwość zrobienia Thora, to on by z tego skorzystał.
On się nadaje, bo on robi dobre filmy akcji.
To by był absolutnie brudny, brutalny i morderczy Thor z wszystkich Thorów, jakich byśmy dostali. To byłby kampowy, idący po bandzie Thor.
Tak, kompletny kontrast do poprzednich filmów, jakby dwóch, przynajmniej, szczególnie do ostatniego. Tylko zawsze to jest pytanie, czy jest w stanie na przykład oddać lejce wystarczająco takiemu reżyserowi Marvel, bo wiemy, oni mają swój sposób działania, swoją formułę i bardzo często z takimi bardziej wyrazistymi twórcami potrafią się najzwyczajniej w świecie trochę nie zgadzać. Jakby tutaj są kreatywne różnice. autentycznie.
To znaczy, jest parę fajnych scenariuszy, które można by z tym zrobić, na przykład z Thorem. Przykładowo, no teraz mamy na przykład potwierdzenie, że zaraz pojawi się Galactus w MCU. I na przykład jest niedawno fajny scenariusz, gdzie na przykład Thor jest Heraldem Galactusa, w kompletnie nowym stroju i tak sobie świeci neonowo na niebiesko. I wcale nie jest ani. Jest taki po połowie dobry, po połowie zły. Można by coś fajnego z tego zrobić, moim zdaniem na przykład.
Wiesz, ogólnie składu, to nie jest problem jakby z scenariuszami czy rzeczami, które Marvel ma jako możliwość zrobienia. Problem jest bardziej w kwestii takiej, że wiesz, ci reżyserzy tacy, którzy są bardziej lotni, szczególnie spójrzmy na George'a Millera, który w sumie on tak sobie robi te filmy powoli, między jednym Mad Maxem a drugim to jest tak przepaść, jeżeli chodzi o czas. Bardzo często on robił przecież też takie filmy jak Happy Feet czy jakieś inne dziwne rzeczy i robi sobie w sumie co mu się podoba. I masz Marvela, który dość ciasno trzyma te swoje marki, wiesz, tak w ryzach i nie pozwala, żeby one się jakoś tam rozłaziły na jakieś dziwne kierunki, co jest troszeczkę nieprawdą, bo patrząc na Thora, to on trochę się rozlazł na dziwne kierunki. Ale mniejsza o to, to jest korporacja, która po prostu trzyma swoje marki. I zwróćmy uwagę też na to, że oni próbowali brać takich bardziej awangardowych reżyserów i to zawsze się kończyło tym, że ten reżyser w pewnym momencie rezygnował i ktoś inny przejmował lejce nad projektem. I wiesz, to jest główny problem.
Ja wiem, o co ci chodzi, dlatego to jest trochę bardziej pytanie o to, jak bardzo Kevin i Iger w tym momencie pozwolą na to, żeby ktoś tam miał bardziej twórczą wizję niż to, co oni sobie zaplanowali. W sumie to bardziej Kevin niż Iger, bo Igera to tylko obchodzą wyniki z tego. Tak myślę, że w tym momencie, jak Kevin ostatnio stwierdził, że trzy filmy rocznie, to w sumie oni nie mają nic do stracenia. Teraz to już raczej odbudowywanie marki, oni by chcieli, żeby wrócili do jakości, nie do ilości.
Wiesz, ale to jest też kwestia po prostu na ile, bo to jest obustronne takie. Należy spojrzeć też z takiej perspektywy, że to nie zawsze leży wina po stronie korporacji, moim zdaniem, bo bardziej artystyczny reżyser też potrafia tworzyć problemy, ma jakby swoje pewne, swój pewien charakter, który czasami decyduje o tym, że ta współpraca się nie układa i to nie jest tylko takie jednostronne, że zawsze tylko korporacja jest tej winna, bo to jest bardziej skomplikowany problem ludzki.
Ostatnio mieliśmy ewidentną winę reżysera, bo Waititi stwierdził, że leci po bandzie i to wcale nie wyszło na dobre.
Tak, wiesz co, to czasami wiesz, po prostu faktycznie jak dostaje wolną rękę artysta, to potrafi przesadzić i ja się z tym zgodzę. Mieliśmy nieraz taki przypadek, że wiesz, jakby zrobiłem jakby arcydzieło najpierw, a później robię kolejne i to też ma być moje arcydzieło. Już teraz jestem tak uskrzydlony i mi nikt nie potrafi powiedzieć nie, że...
Najlepszym przykładem jest Joel Schumacher ze swoim Batmanem.
Albo George Lucas, który też potrafił, wiesz, jakby... Nikt mu nie potrafił powiedzieć je.
O Jezu, Mroczne Widmo to było takie gówno, że nie mogę po prostu.
Bardziej Wojny Klonów są nudne też, niż Mroczne Widmo. Też. Ale Mroczne Widmo to jest taki...
Moment, w którym zrobiono z Jedi małpy z latarkami. No... I nie mogę po prostu.
Wiesz, jakby to jest kwestia taka, że potrafią ci ludzie robić też jakby jakieś różne dziwne odskoki i czasami, wiesz, jakby potrzebujesz jednak kogoś, kto ci powie, nie, no to jest głupie, nie rób tak, co nie? To jest i tak ciężkie, wiesz, do... To jest, wiesz, taki problem obiektywizmu i subiektywizmu, że ciężko jest powiedzieć, kiedy powiedzieć komuś nie, bo może jednak ma rację i wiesz, nie masz nigdy takiego, takiej możliwości, żeby tą przyszłość w 100% przewidzieć, powiedzieć, to się skończy katastrofą. Więc stąd nie dziwi mnie, że czasami, wiesz, projekty po prostu się wysypują nawet ludzi, którzy są faktycznie utalentowani.
Na szczęście mamy w tym momencie jakieś 40 projektów Marvela i nie wiem, z 15 od DC, żeby się uczyć na błędach.
Tak, dobrze, przejdźmy dalej. Były tam wieści w sprawie seriali Marvela.
Tak, bo był cały event, tak zwany Disney Upfront 2024. I tu dostaliśmy informację, że ten serial Agata, który się już nazywa w tym momencie już na pewno na stałe Agata All Along, ale zaraz, bo ja wiem, co ty zaraz powiesz, że ale gówno, chaos tam nie, pewnie nie, jest nie. Maksymalny i to zmienia po raz 55 nazwę.
Nie, bardziej to wygląda jak marketing, który próbował zrobić coś interesującego i nie wyszło.
To znaczy nie powiedziałbym, żeby nie wyszło, raczej bym powiedział, że właśnie wyszło, bo ludzie się zesrali o to straszliwie w internecie, że teraz to już jest zmiana. A ja zakładam, że to właśnie było specjalnie, żeby ludzi skołować, ewentualnie, nie. Że ktoś daje nazwy odcinków do tych podtytułów po prostu. W każdym razie serial ma wylądować 18 września na Disneyu.
Wiesz, dla mnie to właśnie tak wygląda, jakby troszeczkę nie wyszedł ten marketing, bo to miało być właśnie na takiej zasadzie, wiesz, o, bo to Agata przez cały czas była, co nie? A wyszło tak, nie, no mieliśmy jeden tytuł, dobra, to zmieniamy na drugi, nie, 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 ten tytuł jest niedobry, trzeci. I wiesz, w sumie moim zdaniem to wyszło takie z tego. Bo dalej ja nie jestem jakoś zainteresowany, żeby to obejrzeć. A tylko i właściwie zostałem skłowany, bo nie wiem w sumie, jak to się już nazywa. I w sumie jeszcze mniej mnie to interesuje.
A wiesz, to też jest jakiś sposób, żeby cię przekonać do obejrzenia, bo jesteś skłowany nazwą.
Wiesz co, ale to nie jest jakby tak. To niestety, zły marketing czasami nie działa. No, powiedzmy to wprost. No, to była topa marketingowa.
No, stary, wiadomo, jak to działa w przemyśle rozrywkowym. Nieważne, jak gadają, ważne, że gadają.
Niestety to tak nie działa, bo czasami jak gadają źle, to ludzie nie pójdą do kina. Dobrze, zostawmy Agatę i było też eventy na temat Daredevila i Ironheart. O ile Daredevilem jestem zainteresowany, to Ironheart nie bardzo.
Tak, no to tutaj w trakcie prezentacji tego Daredevila Born Again wyszli Charlie Cox i Vincent D'Onofrio, czyli no, tytułowy Daredevil i Kingpin, którzy poinformowali, że sezon został skrócony o połowę, czyli z 18 do 9 odcinków i że serial pojawi się na Disneyu w marcu 2025 roku, czyli zostało nam jakieś pół roku, żeby go sobie obejrzeć. Uważam to za plus, bo 18 odcinków w dobie, kiedy te seriale mają max 10 w tym momencie. Już chyba tylko wyjątkami są seriale animowane w tym momencie, albo ewentualnie jakieś faktyczne produkcje czysto telewizyjne, gdzie jeszcze się trzymają tych ram 25 na sezon. Tu uważam, że 9 to jest wystarczająco. To jest zresztą tyle, ile dawał nam około Netflix. To chyba było, wiem, że oni mieli chyba po 13.
Tak, no, ale i czasami to i tak się jest dłużyło. Lepiej.
Tak, czasami się dłużyło, więc uważam, że można to podzielić na takie trzy podserie po trzy. Trzy, trzy, trzy. Dziękuję, zamykamy sezon. Jak najbardziej na plus. Poza tym łatwiej skondensować historię na 9 odcinków niż wyciągnąć ją na 13, bo wolę siedzieć na szpilkach przez 9 sezonów, niż przez dodatkowe 4 siedzieć i się nudzić i stukać paluchami w stół po prostu, z nudy.
Nie jestem w stanie tego powiedzieć do końca, bo czasami mi się wydawało, że niektóre z tych seriali potrzebowały paru więcej odcinków, a czasami mi się wydaje, że one mają za dużo. Więc nie jestem w stanie powiedzieć tak, o, że to jest zawsze lepiej, bo już rozmawialiśmy o serialach i faktycznie czasami było tak, że no nie, no to idzie albo za wolno, albo się śpieszy, widzisz, tak samo mówiliśmy o X-Menach, ja bym wolał mieć więcej odcinków, jakby rozpisane to na dłużej. Tutaj w tym wypadku to nie jestem w stanie powiedzieć, bo jeszcze nie widziałem, bo dowiem się dopiero jak obejrzę. Tyle wiem, że oni też tam rozmawiali, że wiesz, bo ten serial miał dużo zmian i że poprzednia wersja scenariusza była kompletnie niezgodna z Netflixowym.
Tak, bo ten scenariusz, który był wcześniej, to w ogóle poszedł do wypieprzenia i ta ekipa, tak, która nad nim pracowała, w ogóle nad serialem, to nie większości ludzi poszli do wymiany. Tam robiono kompletnie od zera ten serial w pewnym momencie.
Tak, więc on jakby jest przerobiony kompletnie, zupełnie to jest co innego niż było. Więc tutaj zobaczymy pierwsze jakby zdjęcia z tego, tam z planów jakby było już jakiś czas temu tam, nawet przy okazji zamknięcia już tego.
Główną zmianą ma być to, że w Netflixie ten strój tego Daredevila, no to on był taki dość przytłumiony kolorystycznie, a tu ma latać po prostu, no, czerwony jak cegła, że tak powiem, nie? Czerwony jak cegła.
Tak, więc to tyle. Ja nie wiem, jak tam z Ironheart, bo tu w ogóle jakby wyłączam mózg, jeżeli chodzi o ten serial.
To znaczy, tu nie było za dużo informacji. Tutaj potwierdzono, że ten serial na pewno powstanie i że prace się gdzieś tam zaczynają i że w drugiej połowie 2025 będzie na Disneyu.
No tyle. No mówię, ja nie jestem jakoś tutaj, nie śledzę w ogóle tego. Dla mnie to jest takie... Nie lubiłem tej postaci specjalnie w Panterze.
I zdaje się, że to też będą chyba... To będą chyba dwa seriale, które aktorskie, które tylko pojawią się w przyszłym roku, bo Agata będzie ostatnim serialem Marvela w tym roku, a w przyszłym będą te dwa właśnie, czyli Daredevil i Iron Man.
W ogóle Disney wskrzesza swój ten Marvel TV.
Tak, bo było najpierw to Marvel TV kiedyś, które jeszcze pracowało nad tym starym Daredevilem i tam w ogóle oddzielna ekipa pracowała poza MCU. I teraz była informacja, że serialami będzie zajmowało się Marvel Television, bo jak już na przykład można zauważyć w przypadku X-Men 97, to animacjami zajmuje się z kolei ekipa Marvel Animation. Ja nie wiem, czy to nie jest po prostu czysto kosmetyczna zmiana, czy tam faktycznie są oddzielne ekipy do tego?
Kiedyś była faktycznie oddzielna ekipa, która planowała te rzeczy i to miało tyle dobrze dla Disneya, że wiesz, nie rozsmarowywało ci tych ludzi wszędzie. Że nie miałeś tych samych ludzi, którzy się zajmowali filmami, tylko miałeś drugą ekipę, która pracowała nad tym, miała swój jakby harmonogram, nie musiała się z tymi filmami tak bardzo przejmować. A teraz wszystko jest naraz, co nie?
Wydaje mi się, to jest oczywiście moje zdanie tylko i wyłącznie, że to są oddzielni ludzie, bo trzeba wziąć pod uwagę, że na przykład teraz obecnie kręci się ten nowy Kapitan Ameryka. Daredevil dopiero co się zakończył, już były jakieś plotki, że drugi sezon Hawkeye'a ponoć ma powstać.
Tak, to
plotki
też.
Plotki z dość dobrego źródła. No wiadomo, nie jest to potwierdzone, ale to źródło, które doniosło o tym, rzadko się myli, więc wydaje mi się, że to jednak mimo wszystko są oddzielne ekipy, bo oni potrafią kręcić różne rzeczy w różnym czasie. O, na przykład też warto dodać, że w tym czasie jeszcze teraz są prowadzone prace nad trzecim sezonem What If, które też jakoś niedługo ma gdzieś tam wlecieć na Disneya.
Tak, jeszcze w tych serialach tam jeszcze są informacje jakieś, że może Nova będzie miał serial w Marvelu.
To znaczy jest ponoć potwierdzone info od jednego z producentów wykonawczych Marvela, że Nova ma zaklepany serial, tylko nie wiemy, czy to będzie serial animowany, czy to będzie serial live action. Zakładam, że raczej live action, ale trzeba pamiętać, że Nova to jest postać, która dzieje się w kosmosie, w sensie, która działa w kosmosie. Więc pewne kosmiczne rzeczy w wersji live action ciężko jest pokazać. Ty jakby nie, że ja nie chcę, ja bym chciał, tylko to zżera pieniądze po prostu.
No, bo to wiesz, jakby każdy odcinek to będzie praktycznie non-stop efekty specjalne na efektach specjalnych, więc równie dobrze można to zrobić całe animowane i wyjdzie na to samo.
Dokładnie tak.
Dobrze, jeszcze tak, jeżeli chodzi o Disney+, to wystartowały zdjęcia do pierwszej polskiej produkcji na Disney+, czyli z polskimi aktorami i tam jest informacja odnośnie aktorów, jest tam ich sporo, bo tak jest, tak, Tomasz Szudart.
Ale to ja nie wiem, bo ja się nie bardzo interesowałem, bo mnie mało interesują te polskie produkcje.
Ja też nie specjalnie, ale jest tam masa tych ludzi, którzy u nas na polskiej scenie grają jakieś tam w Sztach, Jesteś Bogiem, Róża, Ida, gdzie ja praktycznie w ogóle tych filmów nie widziałem.
Ja też nie.
I nie orientuję się w ogóle w tych polskich aktorach, więc to jest dla mnie taki news typu o...
No dobra, no to ja tu mogę powiedzieć. Tomasz Szuch... Przepraszam, to jest chyba niemieckie nazwisko, nie chcę bardzo popsuć. Więc chyba Tomasz Szuchart, Agata Kulesza, Sandra Drzymalska, reżyserem jest Leszek Dawid, za scenariusz odpowiada Bartosz Janiszewski i Magdalena Żakowska. Serial ma się nazywać Breslau, czyli Wrocław. Producentem serialu jest grupa ATM, albo jak ktoś woli ATM, Jezu, nie wiem.
Czyli ci między innymi od Świata Według Kiepskich, czyli to są ludzie związani z Polsatem bardzo często.
Okay.
Wiesz, jakby to jest ogólnie grupa, którą pamiętam robiła seriale dla Polsatu chociażby.
No to nie wiem, co mam powiedzieć.
Serial kryminalny rozwijający się w 36. Trochę dziwne jak na polskie, jakby jak na polskość tego serialu, bo 36 to Wrocław był tak polski jak, no nie wiem, teraz jest Berlin, powiedzmy to tak.
No właśnie chciałem to powiedzieć, że w 36 no to te ziemie, na których my obecnie sobie wesoło mieszkamy, to tak średnio były polskie, ale co ja się znam.
No, tak jakby średnio mi to pasuje też, powiem szczerze, i powiem tak, dużo nie oczekuję. Wiem, że te różne streamingi próbują robić u nas seriale, bo mieliśmy też seriale kręcone przecież HBO w Polsce, bo ten rynek polski jest na tyle duży, że on coś tam chłonie. Więc, no, interesujące, że coś się robi, niekoniecznie oczekuję, że to będzie wysokiej jakości, powiem tak.
W sensie nie chcę mówić, że pewnie nie, nie wiem. Ja po prostu mam od zawsze... W bardzo wielu przypadkach jakość tych polskich seriali, no to jest taka, jaka jest. Nie chcę mówić po imieniu, po prostu jest taka, jaka jest. Są jakieś wyjątki, fakt, ale ja się boję przede wszystkim tego, że nawet jeśli to będzie miało, powiedzmy, fajny scenariusz, to jak na przykład ta Wielka Woda miała bardzo duży potencjał, to wchodzą gdzieś te dramaty rodzinne, które mnie guzik interesują po prostu.
Jest Wielka Woda, a później wielki romans w tle. Oczywiście, bo trochę każda
tak,
polska
tak, z
produkcja...
Z drugiej strony, co mnie to obchodzi? To po prostu mogły być fajne, katastroficzne, tyle. Po prostu.
Wiesz,
dziękuję.
Jak chcesz zobaczyć, co robi grupa ATM, to masz Pierwsze Miłość, Złoto Bałtyku i takie inne rzeczy, które oni robią, które bardzo często to są takie, wiesz, właśnie będą miały miłość w tle zawsze.
No to tak bardzo pod Disneya, no Disney family friendly content.
Wiesz, dla mnie to taki mem, wiesz, typu polski film wojenny i tak z tyłu się ten wątek miłosny zawsze gdzieś skrada i ci psuje go.
No to pewnie będzie serial na zasadzie klimat 20-lecia międzywojennego z jakimś mezeliansem, romansem w tle. ktoś z jednego, z jednej rodziny, ktoś z drugiej rodziny.
Odwrotnie będzie, będzie skoro tak. To jest serial kryminalny z tym wątkiem miłosnym na pierwszym planie i kryminałem w tle. Najczęściej to tak
zapewne
wygląda. Stąd
nawet
to nie,
jeśli,
dużo nie oczekuję.
Klimat faktycznie, nawet jeśli klimat i kostiumy będą fajnie zachowane i przedstawione, to zakładam, że zaraz wejdzie właśnie jakiś wątek romansu, który nikogo nie interesuje, zamiast zrobić z tego jakiś tam fajny kryminalny serial po prostu. No okej, okay, dobra. No okay. Nie komentuję. Jak się pojawi, to wtedy może sprawdzę pierwszy odcinek.
Ja czekam, aż tam się pojawi znikąd Jaskę. No taki mamy tydzień.
Proszę cię.
Dobrze, przejdźmy dalej. Nicolas Cage jako Spider-Man Noir w serialu dla Amazona jest już potwierdzony, tak? Będzie grał aktorsko Spider-Mana Nicolas Cage dla Amazona?
Dobra, to ja powiem tak. Ja rozumiem, że on...
Ja też rozumiem.
Into the Spider-Verse dawał głos temu Spider-Manowi, który nawet pasował. Naprawdę. Nie ma nic zarzucenia temu człowiekowi.
Ja nawet lubię Nicolasa Cage'a sobie czasami pooglądać w niektórych filmach, ale nie jestem pewien, czy akurat w tym.
No niestety, to po pierwsze, on już jest za stary na to. Po drugie, Spider-Man Noir, no mimo tego, że on faktycznie działał w tych latach 20. i 30. w Stanach Zjednoczonych i to wszystko było czarno-białe, no to w dalszym ciągu on nie był aż tak stary. On tam miał ze 30 lat ogólnie, jak biegał gdzieś tam w komiksach. I nie wiem, czy to był pomysł. Dlaczego i z jakiego powodu? Dlatego poza tym, czy ktoś sobie szczerze wyobraża Nicolasa Cage'a, nawet jeśli w masce, który zasuwa, nie wiem, na pajęczynach po czarno-białym Nowym Jorku?
Nie wiem, on chciał być Supermanem do tej pory. Co mu nie wyszło? Powiem tak, trochę to jest dziwne i też sobie tego nie wyobrażam. Z drugiej strony nie dziwię się Nicolasowi Cage'owi, bo na nic nie mówi nie w tej chwili i we wszystkim po prostu bierze udział, jeżeli mu proponują, a tu pieniądze pewnie będą niemałe.
No jak trzeba popłacić długi, no to wiadomo.
Nie, on już chyba spłacił te długi, ale dalej okay. Robi jakby co mu się podoba w tej chwili, znaczy co mu podsuną, bo chyba się dobrze przy tym bawi. No i tam jeszcze była informacja odnośnie tego serialu Silk, że chyba się jednak wykopytnął i na razie nie będzie.
On się tam wywraca i na razie z tego co wiem, to chyba nie jest tak, że on jest odwołany na stówę, ale on jest w jakimś limbo produkcyjnym i raczej tak. Z niego długo nie wyjdzie.
Może wcale, bo kompletnie by mnie to nie zdziwiło, szczególnie, że wiesz, on prawdopodobnie się wykopytnął w momencie, kiedy Madame Web okazała się tak gigantyczną klapą, że Sony po prostu schowało głowę w piasek.
Sony stwierdziło, że chyba nie chcą ryzykować, bo chyba woleliby jednak zarobić mimo wszystko.
Tak, a to byłby zdecydowanie w tym kierunku serial, jeżeli chodzi o klimat. Ogólnie no, robi tam Amazon różne dziwne rzeczy w tej chwili. Ten właśnie Spider-Man też się wydaje takim dziwnym skokiem w bok, bez pomysłu trochę. Ja będę naprawdę zaskoczony, jeżeli to będzie jakiś wielki hit i to będzie dobre w rzeczywistości, bo nie zapowiada się.
Na pewno wiem, że jedyne, na co mogę liczyć, gdzie się nie zawiodę u Amazona, to efekty specjalne. To na pewno będzie ładnie wyglądało jak pocztówka.
Dobrze, i wiemy też, że Venom 3 będzie ostatnim filmem z serii. Chwała Panu, przynajmniej to się dobrze kończy. O 3 za dużo.
Chciałem to samo powiedzieć, ale o 3 za dużo.
Wiesz co, powiem tak, no nadzieja była do momentu, kiedy zobaczyłeś pierwszy film i stwierdziłeś, że nadziei już nie ma, bo już pierwszy film był okropny, chociaż on wcale nie był najgorszy z tego, co robi Sony z tymi rzeczami od Spider-Mana.
Znaczy, on był gówniany, ale on nie był aż tak gówniany, żebym gdzieś tam mocno się aż tak bardzo spłakał.
To było takie poniżej przeciętnej, co nie? Takie coś, co okej. Okay. Rozumiem, jak to mogło powstać, ale dobre to nie jest.
A przy dwójce zeszliśmy już na poziom Daredevila i Elektry 2003, czy tam pierwszego.
Panie, pamiętajmy, że do tego jeszcze się dołącza ten Mobius, o którym już wszyscy chyba zapomnieli.
Morbius.
Tak, Morbius, który jest tam w tym wszystkim, jakby jeszcze. I mamy jeszcze Kravena, który gdzieś jest tam w tym wszystkim. Że oni tego już naprodukowali trochę. To nie jest tak, że tylko dwa Venomy były. Przed chwilą mówiliśmy o Madame Web, która jest też częścią tego samego świata. I tej samej jakby, tego samego miksu.
Właśnie ja nie wiem, czy oni kończą tylko Venoma, czy nie zamykają całe to swoje gówno uniwersum.
Oni powinni po prostu, wiesz, bo te rzeczy się rozpędzają tak, na takiej zasadzie, że zaczęliśmy, zanim my to zamkniemy, to trochę mija, więc może już wyjdzie. I moim zdaniem to takim wyszło mniej więcej, że wiesz, duża korporacja wolno podejmuje decyzje i parę musiało być faktycznie dużych klap, żeby oni w końcu stwierdzili, że może nie. A może w rzeczywistości faktycznie jeszcze mają, próbują.
Ja myślę, że tam potrzebna jest zmiana na jakimś stołku zarządzającym, bo ta Amy Pascal to powinna na głupi ryj zostać wywalona. Naprawdę, bo to jest kobieta, która nie rozumie niczego, ona tam cały czas jakieś durne pomysły wprowadza i tam potrzeba zmiany i może ktoś wtedy zrozumie, że dobra, klepmy te animacje ze Spider-Manem, bo to wychodzi dobrze, ale dajmy Marvelowi prawa do filmów aktorskich, niech sobie robią, im to wychodzi, na mnie dziękuję.
To odpowiednie nawet porozumienia można podpisać i nie muszą oddawać całości praw w rzeczywistości.
Dokładnie.
Chociaż patrząc na to, jak Marvel i wiesz, ogólnie jak Disney robi, to oni najchętniej by poszukali kruczka jakiegoś w kontrakcie, żeby to jednak zabrać. A podejrzewam, że kruczek jest i wszystko zależy od tego, kiedy powstają kolejne filmy, bo w tym momencie, jeżeli przez jakiś czas nie powstaną, no to możemy zabrać te prawa. Stąd to istnieje.
To znaczy ja zauważyłem, że bo tam na pewno nie jest jakiś bardzo duży okres, bo zwykle ten okres jest taki, że chyba, Jezu, nie pamiętam, jak 8?
3 do 5 lat.
Czy może 3 do 5. Nie produkuje się czegoś, to ci prawa zabierają. W sensie one wracają do tego, do osoby, która sprzedała ci te prawa. I dlatego oni co roku wydają zesrani, że im te prawa gdzieś tam migną, nie?
Tak, tak. Stąd też, wiesz, było to z Hulkiem, że w końcu może wróci do Disneya i nie wiem, jak to, na czym to stanęło, ale chyba wrócił.
Znaczy wrócił, tylko tam było powiedziane, że na solowy film o Hulku nie ma co liczyć, bo by za dużo kosztował po prostu.
Tak. No i tyle, jeżeli chodzi o może te Venomy. Przejdźmy dalej, gdzie Chris Pratt wypowiada się o tym, że on będzie i w jednym, i w drugim. On może być i w MCU, i w DCU. Po prostu nie ma jakby jakichś ograniczeń kontraktowych. I bardzo jeszcze chętnie pojawi się, tak jeszcze, i bardzo chętnie pojawi się w filmie Gana, bo powiedzmy sobie szczerze, on tam ogólnie miał dobre stosunki z swoją
całą
ekipą,
obsadą,
z którą
tak,
kręcił,
całą obsadą.
Tak, no, z którą kręcił te filmy.
Za tym już Gan od jakiegoś czasu mówił, że jak tylko będzie możliwość, to on już ma plan na tych aktorów, żeby ich poobsadzić w odpowiednich rolach w tym swoim DCU.
Tak, wiesz, no część już w rzeczywistości ma zamknięte kontrakty, podchodziła od Marvela i po prostu mają możliwość bez jakichś tam kruczków prawnych, czy bez jakby nadwyrężania gościnności.
Chrisa Pratta nie odpuszczam, bo to jest aktor, który jest tak od lat na topie, dość mocno. Poza tym mamy potwierdzone, że on wróci jako Star-Lord, tylko nie wiemy, czy to będzie serial, czy film o Star-Lordzie.
Tak, tak. To jest tam potwierdzone faktycznie.
No ale on tak jakby sam teraz potwierdził, że wróci jako Star-Lord, także wiadomo, że to nie jest odłożone gdzieś na bok, tylko wróci.
Przynajmniej jest do dyspozycji. Dobrze. I jak już rozmawialiśmy o Amazonie, Pierścienie Władzy miało trailer drugiego sezonu.
To znaczy, ja nie wiem, ja się chyba łudziłem trochę za bardzo, że to będzie poprawione, bo ten trailer sugeruje, że ja znowu dostanę to, co już dostałem. Tylko tym
nie,
razem
wygląda gorzej niż pierwszy sezon, jeżeli chodzi o trailer.
Tylko Sauron tym razem już nie jest brunetem, tylko jest znowu tym elfem z białymi włoskami.
Blond elfem, tak. Sexy, sexy.
To znaczy, no Sauron pierwotnie
Sauron
był takim sexy
tak
elfem, typu Sephiroth z białymi włoskami. Także no fajnie, że korygują błędy z tamtego sezonu, tylko jak to teraz wytłumaczą, że offscreenowo wyrosły mu białe włosy na nowo?
Nie, stop. To jest sensowne w książce, bo on to ta forma, którą on przybiera ludzka, to jest tylko taka iluzoryczna forma, wiesz, on może sobie ją zmienić dowolnie. Więc to nie jest problem dla mnie w ogóle. Dla mnie bardziej problem, że ten serial w ogóle brzmi i wygląda jakby z tego trailera jak jakaś gra komputerowa, a nie jak Władca Pierścieni. Po prostu taki generyczne fantazy.
Nie wiem, ja mam takie dziwne wrażenie, że oni sobie wybierają z Władcy Pierścieni, bo z Silmarillionu nie mogą, bo obviously nie mają tego praw, a oni sobie wybierają po prostu jakieś randomowe rzeczy i stwierdzają, dobra, zróbmy to.
Ogólnie to, wiesz, mnie najbardziej rozwaliła muzyka w tym trailerze, bo to było takie ja tak, o kurczę, ale to nie pasuje do tego wszystkiego.
Ale zwróć uwagę na jedną rzecz. Ten sezon praktycznie w ogóle nie ma żadnego marketingu.
No ma ten jeden trailer, a tak to praktycznie
ale
tego nie reklamują.
Ale mimo wszystko trochę się nauczyli, bo tamten pierwszy sezon miał tak napompowaną kampanię marketingową,
tak.
że już w lodówce mogłeś to znaleźć. Tutaj jest jeden trailer i to nawet nie jest, że to cię atakuje. To po prostu wyszło bez zapowiedzi, ten trailer i to jest tyle.
No i ten trailer też nie jest najlepszy, no nie oszukujmy się.
Jakby... To znaczy, to teraz to może wskazywać na jedną z dwóch rzeczy. Albo to będzie tak złe, że oni wiedzą, że to jest złe i tego nie promują. Albo to będzie niespodziewany hit, który, przepraszam za słowo, ale pierdolnie wszystkich i wszyscy stwierdzą, że wow, jest nagle progres względem pierwszego sezonu.
No nie wiem, no dla mnie ten trailer tego nie zapowiada, wręcz przeciwnie powiedziałbym. Jak wiesz, no mówię, nawet muzyka nie jest jakoś zgrana, żeby to miało taki klimat, wiesz, no, to nie ma klimatu Władcy Pierścieni kompletnie w tej chwili. To się zrobiło generycznie fantastyczne, że to jest aż śmieszne moim zdaniem. I tak jakby mam nawet wrażenie, że ten poziom, jeżeli chodzi o budżet, to jakoś tak zmalał, patrząc na ten trailer. No zobaczymy. Masz coś jeszcze do dania?
To, że mam nie za dużą wiarę w ten serial, w ten sezon też.
No, za to jest interesująca sprawa, bo nagle tak ni z tego, ni z tamtego, bez zapowiedzi, HBO wypuściło trailer do serialu Dune Prophecy, który jakby jest znikąd dosłownie.
Ja nikt trochę nie wiem, co mam na temat sądzić, bo nikt tego nie promował, nikt nie mówił, że coś takiego powstaje i nagle podejrzewam, że nawet nie samo HBO, a Warner stwierdził, że dobra, to jedziemy na tej popularnej marce, która jest teraz ultra hypowana i zarabia pieniądze i to zróbmy jakiś serial. Ja nie wiem, czy to ma być prequel, interquel, co to ma kurde
być? To jest jakiś prequel do tego wszystkiego. Zastanawia mnie, na ile to będzie dobre, bo to wiesz, tak jak z tymi książkami niepisanymi przez Herberta, które gdzieś tam
istnieją
sobie. Ja
nie wiem, na ile to w ogóle będzie kanoniczne jakkolwiek.
Tak, więc to jest takie, no ta marka nie ma zbyt dużo szczęścia, jeżeli chodzi o te rzeczy, które nie były pisane przez oryginalnego autora, więc patrzę na to i tak trochę tak, no nie wiem, czy ja chcę to oglądać, czy ja to potrzebuję, no trochę nie, powiem szczerze.
Trochę nie i trochę tego nie obejrzę, na pewno tego nie obejrzę.
Tak, takie podejście typu, no nie wiem to na co mi to, ale jest, istnieje. Warner wydał na to pieniądze. Na pewno jest trochę ludzi, którzy powiedzą, że o fajnie, więcej Dune, co nie?
To ja powiem
no
tak.
No ja do nich nie należę, nie potrzebuję.
Pierwszy raz mi się zdarzy. Szkoda, że Warner tego nie zaorał. Mieliby więcej pieniędzy na zamknięcie tego roku fiskalnego.
Tak, zobaczymy co będzie dalej z tym, ale dostajemy informację z kolei, że The Boys nas uraczy jeszcze przynajmniej piątym sezonem.
Nie wiem, czy oni zrobią szósty. Czwarty nie wyszedł, który tam tak. Gdzie on tam startuje w czerwcu. Ale już wiemy, że będzie piąty. No
czyli
i okay,
wiemy, że się historia w czwartym sezonie nie skończy. Gdzie ja bym spodziewał się, że już bliżej jak dalej, a tu jeszcze okazuje się jeden
ja
cały
myślę,
sezon.
Że, myślę, że ten piąty to będzie już chyba ostatni, ale to jest moje zdanie.
No ja mam nadzieję, bo to już... Powiem tak, no to nie było złe, ale wszystko musi w pewnym momencie się zrąbać, jeżeli jest za długo prowadzone.
Pięć taka ładna liczba, myślę, że na piątym zakończą.
No ja też mam nadzieję. Nie potrzebuję, żeby to się ciągnęło na przykład przez 10 sezonów i żeby od tego piątego w rzeczywistości już zaczęło się słabe. Bo takie seriale zazwyczaj są, że o tam zrobiliśmy, mieliśmy plan na te 4 czy 5 sezonów, ale zrobiliśmy 10, bo stacja bardzo tego potrzebowała w rzeczywistości.
Zobaczymy, no jeśli ktoś z zarządu Amazona stwierdzi, że proszę zrobić, no to będą dymać i robić ten serial do oporu, tak. No ale zobaczymy.
Podobnie dymana marka jest w tej chwili to John Wick, który dostaje spin-off Kane'a.
Super, to bo jest tak potrzebny ten Kane jak ten Continental.
Wiesz, był zapowiedziany w poprzednim filmie, w czwórce, że będzie Kane miał jakiś film, bo była scena po napisach. I tak wiesz, to się ciągnęło, tam myślałem, że oni w końcu o tym zapomnieli, ale nie. Film idzie, będzie w kinach jak za jakiś czas. Na razie jeszcze nie kręcą.
To ma być film?
To ma być film. Tak, to ma być chyba
no,
film.
No to ja nie wiem.
Czekaj, zaraz zobaczę jeszcze raz ten artykuł. Czytam.
Nie, nie wiem, dla mnie to jest dojenie krowy, ale to jest moje zdanie.
No tak trochę wiesz, no... Ja nie potrzebuję
proszę
więcej.
Proszę pana,
ja potrzebuję...
czemu pan doisz?
No tak, no wiesz, no... Donnie Yen, okej, fajnie by wyszedł w tym filmie, no ale nie powiedziałbym, że potrzebuję, wiesz, kolejnego... tego, to wiesz, to bardziej, że oni faktycznie robią z tego taką markę, że zaraz wszystko musi być MCU, gdzie wszystko nie musi być MCU. Ja potrzebuję po prostu jednego czy dwóch dobrych filmów akcji raz na jakiś czas.
Po prostu się studia filmowe nie nauczyły tego, że nie wszystko będzie MCU, bo oni by chcieli mieć swoje łączone uniwersa.
Wiesz, ostatnio oglądałem sobie The Raid po raz drugi, jedynkę i dwójkę. I to było tak, pierwszy film fajny, a drugi film już jest przesadzony i mi się już tak nie bardzo podobał, jak jedynka. Więc co ciekawe, oceny ma wyższe ma teoretycznie.
Teraz jedynym takim uniwersum, które faktycznie wszędzie jako tako, oprócz MCU, to jest ta planeta Małp, bo ona sobie tak. Tam gdzieś tam żyje i z tego co wiem, to ludzie są zadowoleni. To Monsterverse z Godzillą i z King Kongiem. Mhm. I to chyba tyle.
No, jakby nie udało się budować marek tak, jakby chcieli włodarze tych wielkich studiów, no i raczej wszystko się zawaliło.
Boże, jest jeszcze te Boże Transformers, no ale zobaczymy.
Nie. Tam są dwa dobre filmy na całą markę. Może, jak się uprzeć.
I jedynka dobrze. I Bumblebee, reszta jest do zabicia.
Tak, 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 dokładnie. Tego samego zdania jestem. Dobrze. Misja dostaniemy trzeci sezon już 27
czerwca. Czekam jak tuptam nóżkami.
Wiesz, ja muszę to nadrobić, bo powiem tak, to nie jesteś jedyną osobą, która mi to polecała i po prostu przed nowym sezonem najzwyczajniej w świecie powinienem nadrobić ten serial. Tym bardziej, że czas będzie, bo tutaj nie ma za bardzo co oglądać w tej chwili, więc mogę równie dobrze po prostu sobie obejrzeć dwa sezony.
Ja tuptam nóżkami, bo pierwszy sezon to jest taki, że oni mieli taką street foodową knajpę z kanapkami, potem w drugim robili remont tej knajpy i koniec końców, na samym końcu otworzyli już taką fancy fine dining i teraz zdaje się, że w tej fine diningowej knajpie będą działać, więc tam poziom stresu i wiesz, wyżymania się wzrośnie tak jakby 300-krotnie, więc chcę zobaczyć po prostu, jak tam będą sobie rzucali miechem do siebie.
Nie, wiesz na co ja czekam? Jak się okaże, że to wszystko był prequel do The Menu.
Boże.
Dobrze. Mieliśmy też informację, że skończyły się zdjęcia. Jej, do jak wytresować smoka aktorskiego.
Wersja live action.
Tak.
Dobrze, to ja przypomnę wszystkim, powstaje, że zanim ten live action gniot wyjdzie, to przypomnę wszystkim, że zawsze można wrócić do bardzo fajnej trylogii animacji i możemy na tym skończyć.
Tak, podobnie wiesz, jak ja twierdzę z Shogunem, że dostaliśmy w sumie zamknięty serial i teraz dostaniemy jakby drugie danie, które niekoniecznie może nam smakować w przypadku kolejnych sezonów, więc o tak tyle jakby, dobrze, no zobaczymy, że ten pierwszy może będzie sezon dobry, jest dobry. Tak.
Może będzie dobry, ale zawsze można wrócić do tego, co na pewno dobre było.
Co na pewno dobre było. Powiem ci szczerze, nawet bym sobie obejrzał całą trylogię jeszcze raz, bo trochę minęło czasu, od kiedy ja te filmy widziałem. Pewnie świeżym okiem i na większym ekranie
na Netflixie jest.
Tak, tak.
Chyba na Netflixie to jest.
No problema, jeżeli o to chodzi. No i jeszcze tak na koniec w tej sali kinowej powróci Al Bundy z rodziną, tym razem w wersji animowanej.
Ja mam nadzieję, że głosu będą użyczać ci aktorzy z oryginalnego serialu.
Al Bundy i chyba Peg są oryginalni, nie wiem jak tam reszta, bo nie słyszałem głosów. Ale trailer nawet jest przyjemny. Powiem szczerze, nawet parę razy się chrnąłem. Zaśmiałem się parę razy na tym trailerze.
Czekam na legendarne Chodźmy na Pięterko.
Tak, animowany jest jak każdy inny serial współczesny dla dorosłych. Troszeczkę.
No tak.
Ale postaci są bardzo podobne i usłyszenie po raz kolejny Ala Bundy'ego narzekającego na życie, iż swoją żonę jest trochę takie odświeżające. A to raczej prawda. Przypomina po prostu nostalgicznie ci twoje lata młodości, kiedy jako berbeć oglądałeś właśnie Married with Children, bo taki miał to oryginalny tytuł.
A, tak było, owszem było.
I właściwie ten Świat według Bundy, później jakby zapożyczyło Świat według Kiepski. śmieszna historia w ogóle, że wiesz, polski serial wziął tytuł, który był dziwnie spolszczony w przypadku tutaj polskiego rynku, bo jakby tak przetłumaczyć bezpośrednio, to po prostu Ożenieni z dziećmi. Co trochę tak nie
no
dziwię się, ale no, nawet by zadziałało. Serial kultowy, tutaj nawet wygląda, że wiesz, jedyne co tutaj widzę, to to, że wiesz, zazwyczaj ten serial był kręcony na jednej lokacji, czyli tylko i wyłącznie w domu Bundy.
No tak.
i ewentualnie jeszcze drugą lokacją był sklep obuwniczy.
To był sklep, w którym pracował Al, tak.
Tak, sklep, w którym pracował Al, to tym razem jakby te wszystkie rzeczy, o których Al mówi, są pokazane w formie animacji, bo mają dużo mniejszy, bo jakby budżet nie robi ci różnicy, czy ty narysujesz taki domek, czy narysujesz na przykład alejkę, w której Al jest okradany i złodziej patrzy do środka portfela i go przytula po prostu, bo tam nic nie ma. No nic, jakby nawet się z tego zaśmiałem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz to w ogóle jest marka Disneya, bo to Fox robił. Śmiesznie. Przejdźmy do Gaming Roomu. Ja w tym tygodniu jakby miałem taką trochę podróż nostalgiczną, bo postanowiłem sobie odpalić na multi Bad Company 2. Co jest zabawne, EA zamknęło serwery w zeszłym roku, ale gracze nie są w cienie bici, po prostu jest grupa ludzi, którzy alternatywny klient, serwer stworzyli dla gry i tam wystarczy jeden pliczek podmienić, który zmienia to, z czym się łączysz i możesz dalej grać w Battlefielda na paru serwerach, które istnieją.
To tak jak w tym, w World of Warcraft, wystarczyło podmienić jedną linijkę w pliku tekstowym,
tak.
I łączyłeś się z kompletnie innym serwerem.
Tak, no jakby tej usługi już EA nie zapewnia, więc tutaj jakby moim zdaniem moralne jakieś kwestie są kompletnie zaorane. Tej gry nawet już nie można
kupić.
No tak, kupić.
To prawda.
Powiem tyle, że ja się przy tym lepiej bawiłem niż przy ostatnich Battlefieldach, jakie grałem. I to było właśnie w takiej zasadzie, zobaczyłem filmik w internecie, gdzie ktoś mówi, o, Battlefield Bad Company był dobry, co nie? Ja tak, no, był dobry, ale no chyba to jest tylko nostalgia. Ale nie, filmik mówi, że to nie jest tylko nostalgia, to ja tak podrapałem się po brodzie i mówię, o, bo oni wyłączyli te serwery. Ale na końcu była oczywiście informacja, jak zrobić, żeby sobie w to jeszcze pograć. No to stwierdziłem, a, to chwilkę mi się zainstaluje, włączę i później okazało się, że spędziłem cały dzień na biciu ludzi w właśnie Battlefieldzie. I rzeczy takie, że w sumie jest prostsze poruszanie się, bo nie masz jakiegoś wspinania się na przeszkody, w sumie ta postać jest taka dość nieruchawa, wolna, ale jednocześnie jakby na tyle jest jakby jeszcze arcade'owa, że to jest w miarę okej. Bronie, które są w sumie okej zbalansowane, bardzo dobrze zrobione klasy, jedyne co bym zamienił, to bym zamienił broni dla medyka z klasą tego assaulta, bo jakby posiadanie nieskończonych granatów jest trochę OP, jeżeli o tą rzecz chodzi, ale tak poza tym to balans klas lepszy niż we współczesnych Battlefieldach. Postacie lepiej wymodelowane, bo co prawda mają mniej poligonów, ale w rzeczywistości tego tak nie widać w grze, a przynajmniej sylwetki tych postaci są rozróżnialne i jestem w stanie na przykład powiedzieć, kto jest medykiem, a kto jest snajperem, a kto jest inżynierem. I robi to dużą różnicę w trakcie rozgrywki, więc no powiem tak, pod każdym względem ta gra wydaje się faktycznie lepsza. Nawet, wiesz, takie rzeczy jak zniszczalność otoczenia jest większa niż w niektórych współczesnych Battlefieldach. I muszę powiedzieć, że był spory regres jednak. Że to nie jest tylko nostalgia i ten Battlefield był faktycznie najlepszym Battlefieldem, w jakiego grałem. No i oprócz tego to odblokowuje kolejne deki w Balatro.
Dobra, to ja powiem tak, że nie grałem nigdy żadnego Battlefielda, bo dla mnie Battlefield i Call of Duty to jest i to samo, przepraszam.
Nie,
naprawdę.
Nie jest, niestety nie jest. Jakby zupełnie jakby dwie różne pod względem... Tylko to jest to znowu.
O, strzelanka wojenna. O, strzelanka wojenna, ale nowe, tak. Nie znałem.
Tak, ale to jest jedna strzelanka wojenna, która się koncentruje na bardzo małych, zamkniętych mapach, i w rzeczywistości na takim po prostu kill death ratio, czyli im więcej zabijesz, tym lepiej. I druga strzelanka wojenna, która się koncentruje na zdobywaniu punktów, na trzymaniu pozycji, na rozgrywce drużynowej. Więc to są zupełnie inne gry pod względem mechanicznym i pod względem tego, jak się w nie gra.
Okej. To jeszcze zacznij grać w Counter-Strike'a w takim wypadku.
Próbowałem grać w Counter-Strike'a, Counter-Strike'a nie lubię. Autentycznie.
No ja
kompletnie
też nie.
Mi nie pasuje. I to nie ze względu na tam jakąś stylistykę w rodzaju tych jakby rzeczy typu, a bo to jest wojenne, bo to ma prawdziwe bronie. Nie, bardziej mi nie pasuje to, że Counter-Strike ma taki dziwny realizm, który kompletnie do mnie nie przemawia, w rodzaju, no to jak się ruszasz, to twój celownik się robi duży i gorzej trafiasz, to nie?
No tak.
Więc to jest taka gra, która dosłownie premiuje to, że stoisz w miejscu, patrzysz przez szparę w drzwiach i czekasz, aż ktoś przebiegnie, bo wiesz, że on będzie przebiegał tamtędy. Z kolei w Battlefieldzie, jak jesteś snajperem, to latasz dosłownie po połowie mapy i zmieniasz tą stop pozycję, bo cię zaraz drugi snajper ściągnie. Więc zupełnie inne gry. Dobrze, zostawmy to. Oprócz tego, wiadomo, dalej gram w Balatro. Tak.
Czyli dalej grasz kolejną karciankę, którą rypniesz za 2 miesiące i stwierdzisz, nie, że no okej.
To jest troszeczkę co innego, bo ona ma jakby koniec. Jakby to nie jest tak, że będę grał w tą nieskończoność. Nie, ona ma określoną ilość zawartości, jest do przejścia i tyle. To nie jest taka karcianka jak Marvel Snap czy Magic the Gathering, która będzie w nieskończoność działała. Nie, tam masz określoną ilość deków, masz określoną ilość kolejnych wyzwań, więc tutaj to jest gra bardziej taka single playerowa. Tyle, że z troszeczką tam elementami takiego roguelike, powiedzmy to tak. Więc to dalej polecam i dalej uważam, że to jest świetna gra. Ty z kolei dalej grasz w Stellar Blade, który ja słyszałem ogólnie,
tak,
że...
Tak, ja już jestem na końcówce.
Bardzo przypomina ponoć to Nier Automata, tylko ponoć nawet gameplay ma lepszy niż Nier Automata, z tego co od niektórych osób słyszałem.
Znaczy, to może zaczniemy sobie od tego, że ja nie jestem jakimś ultrafanem, albo inaczej ultrasem Nier Automata. To znaczy, stylistycznie jest okej. Okay. Jeśli chodzi o styl walki, też było bardzo w porządku, ale z miejsca odrzucają mnie gry, gdzie wymuszone jest na mnie przejście gry, nie wiem, 3-5 razy, żeby dostać tak zwane true ending. Nienawidzę tego, bo ja swój czas poświęcam, żeby z grą się zapoznać, czy skończyć ją, ale nie po to, żeby wymuszono na mnie przejście jej po ileś tam razy. To jakby ja szanuję swój czas. Mam też inne gry i nie chcę, żeby coś się stało moim jednym ultimatywnym tytułem, który będę musiał ripać non-stop, żeby coś tam zrobić.
Po prostu cię to nie grzeje i tyle, taki masz styl gry. Jakby, no wiesz, są gry dla różnych osób i akurat to nie jest dla ciebie. Tutaj chyba masz jedną kampanię do przejścia. Słyszałem, że fabuła nie jest najlepsza, ale to nie ma znaczenia, bo gra jest fajna, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę.
Oni trochę, jeśli chodzi o tą fabułę, to trochę... Tylko i wyłącznie trochę się tymi sosami różnymi inspirują, bo tak jak powiedziałem, jak zaczynasz grę, to ty autentycznie nie wiesz w ogóle, co jest i co się dzieje, jak się dzieje. Widzisz, co prawda, tylko po stylistyce, krajobrazach, że to jest jakiś post-apo, że tu doszło do jakiegoś potężnego rozpierdzielu, ale nie wiesz z jakiego powodu. I potem sobie gdzieś tam to stopniowo odkrywasz, ta gra gdzieś tam ci powolutku te karty odsłania. Pewne rzeczy można się domyślić też. Nie jest to jakieś ultra zaskakujące, no ale gdzieś tam na potrzeby slashera, no to no. Nie wiem, myślę, że wystarczy. Tak jak wiesz, nie okłamujmy się teraz, nie zakładajmy sobie fajnych różowych okularów nostalgii. Pierwszy God of War jak wyszedł, to też nie ma jakieś wielkie odkrycie, panie, fabuły.
Panie, większość z gier, które ja gram, to tam fabuła jest jakby trzeciorzędną rzeczą. Liczy się rozgrywka i to, czy mi się dobrze w to gra. Balatro to fabuły w ogóle nie ma. Przecież pamiętasz różne bijatyki, czy wiesz, jakby nawet gry w rodzaju Metal Slug, gdzie po prostu idziesz do przodu i napierdzielasz z karabina maszynowego i to jest największa, wiesz, zabawa, jakby, że wszystko wybucha. Więc to nie ma znaczenia czasami.
No tak, tutaj główny nacisk położony jest na to, żeby po prostu tłuc maszkary. Jedną po drugiej, po prostu po kolei. No nie wiem, wiesz, tak jakby mi ktoś powiedział, że no ale pierwszy Devil May Cry, jak wyszedł, to miał zajebistą fabułę. Nie miał! To była kupa główna, która się fantastycznie trzymała, dlatego że mogłeś tym Dantem po prostu robić niestworzone rzeczy, bo żadna gra wcześniej ci tego nie dała.
Sorry, ale większość z tych jakby gier takich typowo arcade'owych, jakichś bardzo związanych tylko i wyłącznie, wiesz, z akcją, to ma fabułę, która jest fabułą filmu klasy B i to jeszcze tak 3x3 zrobiona, że wink, wink, nudge, nudge do ciebie non-stop robi.
No.
Więc no, powiem tak, to jest fabuła, to jest rzecz, która ma znaczenie na przykład w RPGach, co nie?
To dokładnie tak.
Jakby, ale w wielu grach na przykład, to jaka jest fabuła Quake'a? Idzie sobie Quake i zabija potwory, aż zabije ostatniego. No, tak samo Doom czy większość strzelanek.
O, to też tak jakby ktoś próbował zrobić, nie wiem, ktoś próbował wytłumaczyć, że fabuła w Doomie, nieważne czy tym starym, czy tym nowym, ma znaczenie. Nie ma.
Nie, ma znaczenie, nie ma. Jak są rozmieszczeni wrogowie i czy cię fajnie strzela.
Już ktoś próbował zrobić fabularyzowanego filmowego Dooma i nie powiem, jak to wyszło.
No, wyszło, jak wyszło. Też Polak
robił swoją drogą. Więc powiem tak, wiadomo, Stellar Blade nie jest grą idealną, bardzo dużo jej do ideału brakuje, ale uważam, że jest pozycją na tyle porządną, że po prostu warto się z nią zapoznać, przejdziesz sobie, spędzisz w niej 50-60 godzin, przejdziesz ją po prostu, dziękuję, fajny tytuł ekskluzywny na PlayStation i tyle. Zakładam, że jakby wyszło na PC, to ludzie też by kupowali.
Wiesz, to jest kwestia taka, że nieraz słyszałem, wiesz, jakby, że tutaj chyba wszyscy byli zaskoczeni, że ta gra to nie tylko ta piękna pupa, która przed tobą lata.
To prawda.
Tylko, że faktycznie
tak.
To jest bardzo porządna gra, która jest dobrej jakości, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę.
Zdecydowanie.
I tutaj dwa kciuki w górę pod tym względem.
System jest bardzo fajny. Co prawda, może jedyne, na co mogłem narzekać w kwestii walki, to jest to, że jak za późno wciśniesz kontrę, to jesteś w dupie, ogólnie rzecz biorąc.
No ale to wiesz, no, to jest standardowe, jeżeli chodzi o tego typu gry.
To okienko na kontrę, czy tam na unik jest dosyć niewielkie, no ale ogólnie to jest.
No. Dobrze, no to może skończmy, jeżeli te rzeczy, które... chodzi o te rzeczy, które graliśmy i przejdźmy do tych, które może nie będziemy grać, ale które jakby mają newsy teraz. I dużym newsem w tym tygodniu było w końcu ujawnienie kolejnego Assassin's Creed'a, który nazywa się Assassin's Creed Shadows. I była cała drama związana z tą grą.
Tak, bo na początku pod kryptonimem Assassin's Creed Red, ale wiadomo było od jakiegoś czasu, że chodzi o japońskiego, więc teraz ujawniono, że chodzi o Shadows. No i ogólnie jest wielkie zesranie w internecie, które poniekąd rozumiem, może nie popieram, ale rozumiem. Trochę okazuje się, że wracamy do tego do tej głupiej mechaniki posiadania dwóch protagonistów z czasów Syndicate, czy jak mieliśmy tego londyńskiego Assassin's Creed'a. Tam mieliśmy Jacoba i Evie, którzy byli rodzeństwem. Tutaj dostajemy dwójkę bohaterów, dostajemy ciemnoskórego Yasukę, który jest faktycznie postacią historyczną, i tą drugą Japoneczkę Kunoichi, która tutaj będzie, on jest samurajem, ona jest ninją, czyli Kunoichi wersja żeńska. Oni trochę będą się pewnie wymieniać swoimi zdolnościami, bo on pewnie będzie jak Chouk Tara, no ona pewnie będzie faktycznie jak ten asasyn. Ale ogólne zesranie jest takie, że no bo jak to dawać ciemnoskórego do gry, która się jest osadzona w Japonii? To teraz okej, mógłbym wymienić 10 tysięcy innych przykładów, kiedy ta seria w ogóle nie trzyma się historycznych, nie wiem, historyczno-geograficznych, originowych ramion, czy ram, czegokolwiek, ale z drugiej strony trochę rozumiem, bo mimo wszystko, jak mieliśmy włoskiego Assassin's Creed'a, to mieliśmy bohatera Włocha.
Tak, właśnie do tego chciałem przejść.
I jak mieliśmy Assassin's Creed'a, który działo się w Grecji, to mieliśmy Greka.
Mm-hmm.
Albo Greczynkę, jak to woli. Jak mieliśmy o Wikingach, to mieliśmy Norwega. Jak graliśmy we Francji, to mieliśmy Arno, który był Francuzem. Jak graliśmy
w Ameryce, to mieliśmy...
Tak, rdzennego Amerykanina Conora mieliśmy. Tak. Także zawsze jakieś było mniej więcej, chociaż trzymanie się tych takich ram geograficznych, nawet jak był ten poboczny Assassin's Creed Rogue, który był powiedzmy takim spin-offem trójki, który gdzie grałeś sobie Templariuszem, ale wiadomo, że Stany Zjednoczone były budowane przez Brytyjczyków, przez Anglików, Szkotów i Irlandczyków. Tam mieliśmy też jednego z nich, który przychodzi na drugą stronę i to też się trzymało kupy. A tutaj nagle masz ciemnoskórego, który jest w Japonii. Dlaczego teraz Japończycy mają prawo, albo inaczej, dlaczego ktoś odmawia Japończykom prawa do tego, żeby być zdenerwowanymi?
I oni są wkurzeni trochę, bo tak, wiesz, czytając komentarze w internecie, to Japończycy też tak trochę podchodzą typu, no to ja już wiem, jak się czują biali w Europie, kiedy, wiesz,
trochę tak.
Wsadza się jakby różnych ludzi w nie na miejscu trochę do realiów historycznych. Przecież to jest postać historyczna, ale ona jest taka... Wiesz, to tak samo jak mogliby go zrobić takiego jak Leonardo da Vinci w dwójce, co nie?
Dobrze, to powiedzmy sobie inaczej. Ubisoft zrobił to specjalnie i z premedytacją, żeby wywołać gówno burzę w internecie, bo po pierwsze, oni sobie zdecydowali, że wrzucą trailer do tej gry mniej więcej w okolicach premiery PC-towej Ghost of Tsushima. Dziwne. Ja nie wiem. Na pewno nikt nie brał tego pod uwagę. Druga sprawa, tak, Yasuke był postacią historyczną, tylko on był tak rozmytą, niewidzialną postacią historyczną w historii Japonii, że ja nie wiem, dlaczego robimy z niego teraz jakiegoś wielkiego, znaczy podejrzewam, że tak będzie, zbawcę narodu japońskiego, bo ja, jasne, Yasuke był na dworze Nobunagi, okej. Okay. Nawet Nobunaga się trochę z nim skumplował, ale ciekawostka jest taka, jak go pierwszy raz zobaczył, to kazał mu się umyć przed nim,
tak,
kazał mu się umyć przed nim, bo gość wierzył w to, że on po prostu jest wypełniony atramentem, to jest po pierwsze. Po drugie, Yasuke dostał nakaz noszenia broni ze sobą, raczej nie dlatego, że był tak zajebisty, tylko dlatego, że się bał, że dostanie łomot od każdego na tym terenie. Dlatego też dostał własną rezydencję, żeby go tam pilnowano po prostu. Także, no, trochę dziwny wybór jak dla mnie.
On był trochę taką ciekawostką na po prostu odizolowanym dworze japońskim niż faktycznie, wiesz, jakimś takim wartą uwagi historycznie postacią, która zrobiła coś więcej. No wiesz, mamy bardzo mało informacji o nim. Wiesz, też kwestia taka, że wiesz, jakby trochę nie pasuje ogólnie do tematu gry, w której powinieneś być raczej kimś, kto się miał ukrywać w tłumie i miał być niewidzialny. Gdzie tu masz postać, która się kompletnie wyróżnia z tłumu i do którą wszyscy by patrzyli po prostu z otwartymi oczami, jakby się gdzieś pojawiła.
Bez kitu.
Więc tak nie pasuje ogólnie do Assassin's Creed'a jako tematyki. Tym bardziej, że drugą postacią jest kompletnie ninja, który ma się wtapiać w tłum, którego specjalnością było właśnie bycie na przykład ogrodnikiem od czasu do czasu, albo jestem po prostu sobie chłopem.
Czytałem teorię, że gameplayowo ponoć będziesz mógł się wtopić w cień nawet osób chodzących gdzieś tam.
Okej. Ogólnie no to dla mnie to jest taki trochę pomysł nietrafiony bardzo, powiem.
Uważam,
tak,
że Ubisoft zrobił to z premedytacją, po bandzie i specjalnie z pełną premedytacją.
Ale też uważam, że zazwyczaj tego typu rzeczy, że jakby tak fajnie, co nie, o każdy marketing jest za ważny, żeby o tobie mówili, to moim zdaniem w tym wypadku to może im kompletnie odstrzelić i pójdzie kompletnie w drugą stronę, tym bardziej, że w ostatnim czasie mieliśmy parę gier o podobnej tematyce, które trochę
tak,
traktowały
Rise
to
of
bardziej...
Deronin, no i teraz Ghost of Tsushima wychodzi na PC.
Trochę bardziej tak właśnie z szacunkiem powiedzmy to traktowały i tutaj takie typu, nie, musimy wrzucić go, bo będzie cool. Wiesz, ja rozumiem na przykład rzeczy typu Afro Samurai, co nie? Gdzie po prostu to jest taki film klasy
B. No dobrze,
B,
no to jest,
gdzie to jest traktowane
fajny,
tak z przymrużeniem oka, co nie?
To jest fajna alternatywa, jakiś amalgam taki alternatywny dla historii, okej. Okay. Ale nie w momencie, ja rozumiem, że
kiedy
Assassin's Creed
nie jest...
Kiedy
to jest traktowane w 100% poważnie, to nie działa.
Tak, ja wiem,
się
że Assassin's Creed nie jest 100% historyczny, nigdy nie był, ale mimo wszystko w dalszym ciągu bazuje na historii. Jak ktoś mi sprzedaje samuraja, który wygląda tak, a nie inaczej, robi z niego jakiegoś, nie wiem, wielce ważnego, to trochę jednak gdzieś tam powieka mi drga, bo mam takie, ale dlaczego? Po co? Dla kogo to jest?
Moim zdaniem to jest takie trochę niepotrzebne w tym momencie dla tej marki i moim zdaniem to będzie wielki minus sprzedażowy
no
niż
bo to
plus.
Jest, no dokładnie tak, już teraz w internecie jest potężna gównoburza związana z tym, bo to już co drugi kanał gamingowy i jakieś tam komentary tą sprawę gdzieś tam obgaduje. Domyślam się, że to pewnie też marketingowo może zadziałać, ale z tego co widzę, to ludzie są raczej niezadowoleni z tego powodu. Każdy spodziewał się czegoś innego.
Jeszcze do tego dochodzi jakby teraz to, jak wiesz, wycenia swoje gry Ubisoft, gdzie to samo mamy, co w przypadku Gwiezdnych Wojen.
Nie no, Ubisoft chyba tam już ostro gdzieś tam coś chyba pomerdało, bo ta edycja Ultimate, ta kolekcjonerka tego nowego Assassin's Creed'a wyceniona na prawie 1300 zł, to jest jakieś pomylenie w ogóle.
To jest już ich nowy standard, wiesz, oni robili podobne rzeczy już w poprzednich wersjach, tylko nie na taką skalę, teraz to już w ogóle... liczą ci za parę dni przed premierą, liczą ci tam za jakieś battle passy, wszystko. To się robi taka gigantyczna górka pieniędzy, którą musisz wydać na tą tylko jedną grę. No trochę
dobra, to
przesada.
Ja tylko przypominam, bo ktoś zaraz powie, no ale przecież jak nie chcesz, to nie kupuj. Mówię, okej. Okay. Ale to nie
no
działa
dobra,
na tej zasadzie. To działa na takiej zasadzie, że jeśli ktoś kupi tę kolekcjonerkę, a ktoś pewnie kupi, to dacie jawne przyzwolenie twórcom na to, żeby te gry tak wyceniali dalej.
Tak, wiesz, to jest kwestia też taka, że są ludzie, którzy nie patrzą na nic, tylko po prostu równo, o, kolejny Assassin's Creed. Bierę ślepo po prostu, bo tak, bo to jest moja ulubiona marka na przykład. Więc na pewno tacy ludzie
a
będą.
A jeszcze w ogóle Ubisoft, ciekawostka, Ubisoft w ostatnich dniach miał czelność jeszcze wrzucić taki fantastyczny post, że to jest tak zwany chwalipost, gdzie... chwalą się publicznie, że no, że do przejścia Assassin's Creed Shadows internet to będzie potrzebne tylko, żeby grę zainstalować i ją pobrać, a potem będzie można grać w pełni offline. Zajebiście! To jeszcze, nie wiem, zmieńcie może cenę tej gry, to po pierwsze, a po drugie, nie wiem, może zmieńmy, nie wiem, bohatera, jak dla mnie przynajmniej, bo bym chciał, żeby był jakiś inny, albo dodajcie trzeciego i ktoś mi teraz powie jeszcze, ale co ci to szkodzi? Przecież możesz zmienić na bohaterkę tą Japonkę. No okej, okay, ale to w dalszym ciągu nie rozwiązuje problemu tego, że Yasuke tam jest i on tam historycznie nie działa. geograficznie też nie.
Pytanie jest takie, czy będziesz po prostu miał do wyboru dwie kampanie, które będą się od siebie różniły, czy jedyna różnica będzie taka, że to będą inne postacie, a cała kampania będzie taka sama, co nie? I teraz pytanie, jak to...
Czytałem, że ponoć zmiana ma być w locie, że możesz zmieniać dowolnie.
Aha, czyli takie GTA, że sobie gdzieś tam siedzi Yasuke, pije sake.
Czyli to po prostu jest jedna kampania dla dwóch postaci.
Okej.
Okay. To jest jedna kampania dla dwóch postaci. Dlatego mówiłem, że wracamy do tej mechaniki Syndicate'a, gdzie po prostu mogę się zmieniać. Po co? Nie wiem.
Okej, okay, zobaczymy, jak to wyjdzie. No ja tutaj nie jestem targetem, powiedzmy, i niespecjalnie się zamierzam do tego, żeby kupić.
A, to jeszcze tylko odnośnie mapy. Odnośnie mapy. No. Ja nie wiem, czy Ubisoft fanów słucha. Wydaje mi się, że nie. Znowu dostaniemy jakąś byczą mapę, bo w tym wypadku może nie będzie to Valhalla, gdzie była Norwegia i Anglia i w dodatku jeszcze Irlandia doszła. Tutaj dostajemy mapę wielkości Originsów, czyli Egipt. Przypominam, że Japonia to też wcale niemałe państwo jest, które składa się z kilku dość dużych wysp. No także pozdro 600.
Wiesz, ogólnie dla mnie jest kwestia taka, że doszliśmy do takiego momentu, w którym mam wrażenie, te gry się robią za duże i za dużo kosztują przez to też. Jakby nie potrzebujesz aż tak gigantycznych map, aż tak gigantycznej gry. Zresztą właśnie odnośnie Battlefielda, tam są mniejsze mapy, tym Bad Company niż zazwyczaj w Battlefieldzie, mniejsza ilość graczy i co ciekawe, lepiej się w to gra przez to, między innymi.
Nie wiem, stary, no ja bym chciał jakiegoś skondensowanego Assassin's Creed'a na, nie wiem, 50 godzin zamiast na 250
masz
na
miasto,
przykład.
Masz sobie miasto, pojedziesz sobie po mieście, wtapiasz się w tłum faktycznie. Wiesz, ty trochę bardziej jak Assassin działasz, czyli jest to bardziej zainspirowane takimi hitmanami czy czymś w tym rodzaju niż kolejnym RPG-iem.
Trochę opisałeś tego Miraża, ale ten Miraż to też nie do końca był tym, co ja bym chciał, bo nie by był opisywany jako powrót do korzeni, a w sumie wyszło takie, no okej, okay, fajny spin-off tej serii, ale to nie jest główna gra, to jest tak jakby, to było promowane na główną grę, ale to miało być DLC do Valhalla.
Dobrze, to może przejdźmy dalej, gdzie jak już rozmawialiśmy o klimatach japońskich i właśnie o Ghosts of Tsushima, to się okazuje, że wersja na PC święci triumfy i całkiem nieźle to jakby gra, bo wiesz, zarabia po prostu Sony dobre pieniążki. Co prawda wiąże się to też z tym, że ta gra nie jest dostępna wszędzie, na PC-cie, na Steamie, bo są miejsca, gdzie po prostu nie jest sprzedawana.
Już to obgadywaliśmy, już ten temat był grzany w tamtym tygodniu.
Tak, ale ogólnie wyniki finansowe są bardzo dobre, to jest wielki hit i tutaj Sony chyba więcej po prostu tytułów będzie w przyszłości na PC-ta wrzucało. Kwestia jest też taka, pytanie z jaką częstotliwością, czy to nie będzie tak jak do tej pory, że wiesz, że mamy jednak taki bardzo długi okres oczekiwania na premierę, na ten port. Z jednej strony tak, dostajesz grę, która jest dawno po premierze na PlayStation, ale to niekoniecznie zawsze jest minus, bo dostajesz produkt spatchowany i ulepszony względem wersji konsolowej. Więc takie na dwoje babka wróżyła troszeczkę, moim zdaniem. W tym przypadku chyba gracze są zadowoleni, że dostali to i...
Nie no, Sony, znaczy wiem po sobie, że Sony zwykle jak te gry portuje, to one są dobrze przeportowane na PC, tak. Bo Horizon dobrze działał bardzo, God of War bardzo dobrze działał, z tego co wiem to Days Gone też bardzo dobrze działało.
Znaczy one mają jakieś tam czasami problemy drobne, ale to są rzeczy, które patrzę się zawsze pojawiają, no.
Jedynym z tego co pamiętam problemem, no to problematyczne na pewno było The Last of Us, to faktycznie to było trochę jakiś krach był, ale potem to naprawiono.
Tak, z kolei Square Enix trochę tą ekskluzywność swoją przypłaca wynikami finansowymi, bo tutaj wiele gier ich jest ekskluzywami na PS5, na pewno Final Fantasy ostatnie i siódemka, ta nowa i szesnastka przecież były ekskluzywami na PlayStation 5. Chyba to się skończy, bo zarząd nie jest zadowolony z tego, jak pieniądze płyną z tego powodu.
Zacznijmy od tego. Square Enix nigdy nie jest zadowolony ze sprzedaży swoich gier.
Ta, to inna sprawa, tak. To jest inna sprawa, że oni nawet jakby zarobili gigantyczną górę pieniędzy, to dalej byliby niezadowoleni, bo przecież Final Fantasy jest warte więcej. Problem jest też jakby w tym, że trochę bez sensu jest ta ekskluzywność, bo w sumie nie wiem, co oni za to dostają.
To znaczy, ja od dłuższego czasu mówiłem, że ekskluzywność pewnych gier nie ma sensu, tym bardziej jeśli na przykład takie Rebirth jest ekskluzywne na PlayStation przez 3 miesiące, to znaczy, ekskluzywność Rebirth kończy się wraz z ostatnim dniem maja tak naprawdę, bo gra wyszła na koniec lutego. Więc ja nie do końca rozumiem.
A w rzeczywistości muszą wydać znowu pieniądze później na dodatkową promocję, kiedy ta gra ma premierę na innej platformie, kiedy mogliby to wszystko zrobić w jednym czasie, uderzyć tak mocniej, miałoby to więcej sensu, więcej by zaoszczędzili, więcej zarobili na innych też platformach. No bo sorry, ale no w rzeczywistości są ludzie, którzy mają, jest tam 12 osób, które ma tego Xboxa Series X, czy są ludzie na PC-tach, którzy praktycznie by kupili w dniu premiery, a tak, no to poczekam sobie, a może się rozmyślę, bo może jednak te, wiesz, recenzje nie będą najlepsze, więc, no, powiem szczerze, myślę, że to się skończy, po prostu ta ekskluzywność na PS5 i niedługo zobaczymy gry Square Enix od razu na wszystkich platformach.
No, jeśli sobie Square życzy wyników sprzedażowych takich, jakie by faktycznie chcieli, to myślę, że byłoby dobrze, bo trzeba pamiętać, że rynek japoński to nie jest jedyny rynek, jaki istnieje.
Tak. Z kolei właśnie, jeżeli mówimy o innych rynkach, to na polskim rynku też się zrobiło ostatnio gorąco, bo parę rzeczy się dzieją takie, jak na przykład UOKiK interesujący się w ogóle rynkiem gier.
To znaczy tam przede wszystkim, no tam Hades 2 przelał czarę goryczy, bo okazało się, że Hades 2 u nas kosztował 138 zł na premierę. Przypominam, że ta gra jest w Early Accessie, czyli we wczesnym dostępie, czyli to jest dalej jakaś wersja, coś między, nie wiem, powiedzmy, że bardzo wczesna beta, nazwijmy to w taki sposób, czyli w sumie ciężko daje mówić o premierze i gra ma cenę 138 zł, trochę zaporowo, kiedy pamiętam, że pierwszego Hadesa, którego ja kupowałem w Early Accessie, można było kupić za złoty, w sensie za 60 zł.
Tak, to się, wiesz, to się ogólnie wszystko łączy, bo tam oni zarówno, teraz UOKiK powiedział, że będą przyglądać się praktykom monopolistycznym PlayStation, jak i na Steamie, dwie największe platformy w sumie.
To, bo w PS to, że te ceny też zakrawają jakieś absolutne zdzierstwo. Rzadko mi się zdarza kupować, zwykle kupuję po prostu fizycznie. Mam parę gier w PS Store, ale kupowane raczej tylko i wyłącznie na promocjach, bo normalnie bez promocji te ceny są po prostu z dupy dosłownie.
Tak, i w przypadku polskim, jeżeli chodzi o ceny na Steamie, to one są wysokie też dlatego, że ostatni raz, kiedy Steam aktualizował ceny w stosunku do jakby dolar złotówka, było to 2 lata temu, kiedy złotówka stała wyjątkowo nisko i akurat w tym momencie, kiedy stała wyjątkowo nisko, była bardzo, wiesz, dolar był bardzo drogi, no to oni akurat robili jakąś tam rewaloryzację i tak zostało, gdzie to już jakby jest nie na miejscu troszeczkę. Stąd te ceny na Steamie są bardzo wysokie, czasami do przesady.
Tak, jesteśmy w tym momencie chyba drugim najdroższym regionem świata, jeśli chodzi o gry. Tak. Pierwszy to Szwajcaria. Ja nie wiem, kto to liczy i wiesz, co mnie najbardziej dziwi? Najbardziej mi dziwi fakt, że to jest platforma, która jest przecież działa w internecie, ona jest podłączona do sieci. Więc czemu po prostu nie działa to tak, że algorytm liczy po prostu dzienne kursy walut? Ja nie rozumiem, w czym jest problem.
Nie, to jest problematyczne, ponieważ, wiesz, to nie jest tak, bo jednak musisz mieć ustaloną cenę, ustalone jakieś tam progi, bo w takim wypadku kupujesz jednego dnia, a następnego dnia już masz na przykład cenę o 20-15 zł mniejszą, co nie?
No i okej, twój problem.
Nie. Pamiętaj, że Steam ma możliwość robienia refundów. To by oznaczało, że masa osób robiłaby refundy non-stop, co generowałoby dodatkowe koszty dla Steamu. Stąd to jest nierealne po prostu, ze względu na sposób, w jaki firma działa. Więc ja to rozumiem pod takim względem. Z drugiej strony powinna być pewna rewaloryzacja raz na jakiś czas, bo 2 lata, kiedy ten kurs faktycznie o złotówkę w dół czy w górę poszedł, to jest dużo. To już jest faktycznie 20, 15, 30 zł w zależności od ceny gry. I w związku z tym jeszcze przy okazji pojawiła się kampania zorganizowana przez wiele osób, bo tam nawet 2 były różne w rzeczywistości, która miała uświadomić ludziom, że w sumie płacą jak za zboże, za gry. I pojawiły się petycje też, które zachęcam do podpisania, bo wiadomo, change.org nic nie zmienia, ale w rzeczywistości daje pewien sygnał firmie, że jakby pewne oczekiwania, jeżeli chodzi o użytkowników polskiego Steama, są. I w tej chwili to oczekiwanie jest takie, żeby te ceny troszeczkę unormalizować, bo się faktycznie zrobiły śpiesznie wysokie.
Chociaż ja się nie śmieję. Absurd, naprawdę.
Z dobrych wiadomości, i to chyba my się oboje tutaj cieszymy bardzo, to Nintendo, które pozostaje przy fizycznych nośnikach i zapowiedziało, że dalej na kolejnej konsoli będą kartridże.
No to właśnie to tak jakby wskazuje jeszcze, nowy Switch będzie miał wsteczną kompatybilność.
W tej kwestii to są dwa duże kciuki do góry, ja jestem bardzo zadowolony. Powiem szczerze, no lubię kupować na przykład kartridże na Switcha czy tam na 3DS-a. I wolę mieć pudełko w tym przypadku.
Ja też.
Są gierki, które uważam, że warto po prostu mieć w formie fizycznej. Szczególnie, że po ostatnim paru takich rzeczach, w różnych wyskokach, które pokazują, że no nie zawsze ta gra będzie dostępna wszędzie, no to jestem jednak za fizycznymi nośnikami. Jedyne, co ostatnio takiego się właśnie dziwnego zrobiło w Nintendo, to że oni odwołali w Stanach Zjednoczonych preordery dla Paper Mario Thousand Year Door. Ze względu na to...
Kurde, bo ja już zamówiłem swój.
Właśnie, ale to jakoś w Stanach Zjednoczonych coś dziwnego się stało, bo te duże sklepy, sieci, co nie, poinformowały, że gry będą dostępne w sklepach, ale preordery takie, wiesz, wysyłkowe, to oni odwołują i masę osób dostało właśnie informację, że ich preorder został odwołany, ale za to gra ma być w sklepie, co podejrzewam, wiąże się po prostu z tym, że niską ilość może kartridży wydrukowało Nintendo i po prostu się liczby nie zgadzają i liczą na to, że wiesz, na pewno się pewnie wszystko sprzeda i tylko najzwyczajniej w świecie nie będą w stanie może wszystkich tych preorderów wypełnić, stąd taka decyzja. No takie rzeczy mogą się zdarzyć. Ale oprócz tego gra będzie dostępna, wiadomo, w wersji cyfrowej. No ja jestem zadowolony z tego, że przynajmniej przyszłe gry będą jeszcze dalej na kartridżach. No i jeszcze tak na koniec to informacja, że GTA 6 to będzie miało na tą jesień przyszłego roku premierę, czyli jesień 2025 roku. No to w sumie tyle. Nie ma tutaj za bardzo co komentować.
Znaczy ja nie czekam jakoś bardzo mocno, ale
no, będzie. Okay, no, fajnie, będzie, że jest data. Hitem. No. Dobrze, przejdźmy do czegoś interesującego, bo na planszy widzę, że Rayman dostaje planszówkę.
Tak jest.
Tak, to jest postać Ubisoftu. To jest ten taki gość, który nie ma kolan i nie ma łokci, ale ma ręce i stopy.
I szyi też nie ma. No ogólnie stawów nie ma ten ludek. Tak.
Bezstawowy Rayman dostaje grę planszową. Zastanawiam mnie, na czym ona będzie polegać, bo Rayman mi się kojarzy właśnie z platformówkami i zastanawiam mnie po prostu, jak platformówka w formie gry planszowej będzie wyglądała. Nie widziałeś jeszcze jakichś gameplayów z tego?
Znaczy gameplayów nie ma, na razie jest tylko zapowiedź.
Bo to ma się pojawić w trzecim kwartale tego roku. Gdzieś na jesieni. I ma to być gra wyścigowa od 2 do 5 graczy. Czyli pewnie jakieś, no nie wiem, jakieś, pewnie będą jakieś przeszkody i trzeba będzie rzucać kostkami i coś tam próbować po prostu omijać je.
Ale z tego co widzę, te figurki bardzo ładnie wyglądają.
Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że te zaprezentowane figurki, które pokazali na tym mock-upie tutaj reklamowym, wyglądają super, bardzo kolorowe pudełko, kojarzy mi się,
to prawda,
wiesz, z Legendsami, z tą ostatnią grą platformową, co strasznie trochę późno.
Tak, jakby... z kolei same figurki trochę przywodzą mi na myśl Disney Infinite, jeśli się nie mylę, serię figurek. Może się mylę, ale trochę tak to dla mnie wygląda. W każdym razie bardzo ładne, kolorowe. Myślę, że na pewno to jest bardziej kierowane do młodszych, ewentualnie do jakichś bardzo dużych fanów serii.
Tak. Interesujące jest to, że ostatnia gra z Raymanem to była kiedy? Ponad dekadę temu już chyba.
Już, jakiś czas temu. Ja myślę, że ostatnia gra z Raymanem to była... O Jezu, to chyba była...
Mówimy o tej takiej platformówkowej, bo jakby jakieś tam króliki ja nie liczę, co nie? Tylko tak...
Nie, królików też nie liczę. To chyba trójka była ostatnia.
Legends było ostatnie.
Czy Legends Rayman ostatnie Legends było, no?
Legends, to było lata temu jeszcze. Zaraz zobaczę. Gdzieś 2018 chyba.
I chyba to nawet mam na Switchu, zaraz sprawdzę.
Tak, to wszędzie było. Ja mam to na Zgaduj Zgadula, jeszcze na Wicie.
Tak, ja mam Legends na Switcha.
Data wydania 20 sierpnia 2013 roku.
Pamiętam, że kupiłem tego Raymana Legends na Allegro oryginalne, nowe, zapakowane za 30 zł.
Tak, a to jest bardzo dobra gra, swoją drogą. Bardzo dobry platformer.
To jest bardzo dobra gra.
Tak, i wiesz, szkoda, że jakby wiesz... Nie było to na tyle hitem dla Ubisoftu, żeby kontynuować, robić kolejne Raymany.
No niestety.
No nic. Przejdźmy do grochu z kapustą. Ropuszki Nano, czyli żabki Nano. Z ciepłym jedzonkiem nawet w nocy. A, te takie, co automatycznie sobie wchodzisz i robisz sam zakupy.
To znaczy tak, te bezosobowe żabki nano wprowadzają teraz powoli program tych ciepłych posiłków. To znaczy, że wybierasz sobie posiłek z półki, tam wklepujesz kod i mikrofalówka ten kod od razu sama odpala i grzeje ci dany produkt, tam ile trzeba go zagrzać.
Tak, tylko musisz
skasować. To hamburger, naleśnik, czy tam innego będzie.
Są kamery, które tam cię kontrolują w trakcie, jak wchodzisz do tego nano, masz normalnie kasę samoobsługową jak w każdym innym tym. W każdym innym jakby jakimś tam sklepie większym. No, ja jeszcze nie korzystałem z nano. Widziałem w Warszawie parę, ale to było tak, że wtedy nie chciałem zakładać specjalnie konta, żeby wytestować, więc tak było, a dobra, kiedy indziej. I w końcu nie skorzystałem.
No, to znaczy uważam, że to jest dobra rzecz i na pewno studenci wracający wieczorem pod wpływem będą zadowoleni z tego powodu.
No i jeszcze na koniec tutaj twoja stronka internetowa, twój serwis Planeta Marvel i Dni Fantastyki się tak trochę przybijają piątkę, powiedzmy to tak.
To już jest po raz siódmy, bo to już siódmy raz będziemy mieć patronat medialny. No i co mogę powiedzieć? No jest tam bardzo miło i ja się bardzo cieszę. Nasz logotyp już jest i na stronie internetowej u nich i na ich Facebooku, także piąteczka, tak jakby zacieramy rączki już, nie?
Tak, w tym roku przypominamy, Dni Fantastyki zmieniają miejscówkę.
Tak, dlatego że OPT Zamek w Leśnicy jest w remoncie w tym momencie.
Okej, okay. ma sens, więc...
No tam już chłopie, już gzymsy się zawalały, no już nie przesadzajmy.
To jest, bo, no nie ukrywajmy się, to jest też dom kultury taki rzeczywistości, więc to jest użytkowane non-stop, a jest to zabytek mimo wszystko. Powiem tak, no szkoda trochę, bo ta miejscówka jest naprawdę fajna. Mi się tam
jest,
zawsze
no jest.
Dobrze siedziało, bo wiesz, masz te tereny zielone, jest tam właśnie gdzie posiedzieć, gdzie pójść. Trochę gorzej by było z wystawcami, jeżeli by padało, ale ogólnie kiedy ostatnio tam byłem, to wiesz, w zeszłym roku na tych Dniach Fantastyki była ładna pogoda i ogólnie dobrze spędzony
nie,
czas.
Nie, no, było super, znaczy ja powiedział, że było super, nawet że było za ciepło. Ten port Łukasiewicz nie jest zły, tylko to jest straszny wygwizdów. Mówiąc lekko, to znaczy jest strasznie daleko po prostu.
Zupełnie gdzie indziej, trochę gorzej właśnie, jeżeli chodzi o dla mnie, przynajmniej o dojazd. Nie wiem, jak tam z komunikacją we Wrocławiu będzie, bo ona jest taka w kratkę trochę, powiedziałbym. Wiesz, nawet ma swoje konto własne, komunikacja pod względem każdego rodzaju tam wykolejenia tramwaju, czy innych problemów, jak autobusy na Psie Pole, które się zatrzymują i nie chcą dalej jechać. Więc to może być problem, no ale jakoś przeżyjemy i raczej życzę powodzenia. Mam nadzieję, że w tym roku się też Dni Fantastyki udadzą. Kończymy na dzisiaj. Dziękujemy, że jesteście z nami, że słuchacie nas co tydzień i przypominamy, że możecie odwiedzić nas na wszelakich mediach społecznościowych, od jakby Mastodonów przez Facebooka po
Instagrama.
Co tam jeszcze? Instagrama, tak, jesteśmy. I siebie polecamy siebie na YouTubach, na Spotify'u, na Audioboomie, na wszelkich platformach, gdzie możecie znaleźć podcasty. Przypominamy też, zawsze można kupić jakiś tam, jakąś koszulkę, jeżeli tak. Chcecie nas
torbę,
jakoś delikatnie.
Tak, majtki, śliniak, jeśli jecie jak flejtuchy, jak na przykład kwadrat.
Tak, ja mogę zawsze, jeżeli chcecie jakieś inne wzory, coś byście chcieli bardzo, to zapraszam też na Discorda, gdzie możecie nam przekazać te informacje, czy tam w jakichś komentarzach na YouTubie też przeczytamy. No i to na tyle. Żegnamy się z wami.
Nara.
Nara.